Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witamy i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja z naszego tymczasowego studia w Krakowie. Dzisiejsze poniedziałkowe spotkanie rodziny Radia Maryja przeżywamy w parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, Sanktuarium Błogosławionego Macierzyństwa. Gospodarzami naszego dzisiejszego spotkania są księża sercanie. Zanim przedstawię gości rozmów niedokończonych, chciałbym już teraz podać informacje o numerach telefonów do naszego tymczasowego studia, z których będziecie mogli Państwo skorzystać w odpowiednim momencie. Przygotowaliśmy dwa numery telefonów 693 112 255 i drugi numer telefonu 693 112 200. Temat naszych rozmów: dar potomstwa oczyma medycyny i wiary. Bardzo gorąco witam gości naszego spotkania. Rozpoczniemy od gospodarza tego miejsca, księdza Zenona Siedlarza, sercanina, proboszcza i kustosza tego sanktuarium. Witam serdecznie, księże, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Z nami są państwo Agata i Mariusz Stańczukowie, małżonkowie, rodzice rocznej Karoliny, oczekujący narodzin syna, byli reprezentanci Polski w wioślarstwie. Pan Mariusz jest złotym medalistą Mistrzostw Świata, a pani Agata brązową medalistką Mistrzostw Europy. Witamy bardzo serdecznie.
Witamy,
szczęść Boże.
Pani magister Iwona Koprowska, instruktor i nauczyciel metod rozpoznawania płodności, doradca laktacyjny, diagnostyka alergii pokarmowej. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże.
Pan doktor nauk medycznych, Przemysław Binkiewicz, ordynator szpitala w Pyskowicach, specjalista ginekologii i położnictwa na Protechnolog. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże, witam.
I bardzo serdecznie witamy księdza doktora Włodzimierza Płatka, sercanina, teologa, moralistę, bioetyka, aktualnie dyrektora Domus Mater, a w tym Domus Mater na pewno wiele się dzieje, o tym się także dowiemy w rozmowach niedokończonych. Między innymi prowadzone są kursy dla narzeczonych, prowadzone jest duszpasterstwo rodzin, a także rekolekcje dla członków duchowej adopcji. Witam serdecznie, księże doktorze.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Księże proboszczu, pierwsza część naszego spotkania za nami, przed nami rozmowy niedokończone, temat bardzo mocno związany z tym miejscem.
Tak, dokładnie. Myślę, że nie trzeba długo naprowadzać tych, którzy już wiedzą, o co chodzi, i tych, którzy się włączają przez Radio Maryja. Mianowicie jesteśmy w Sanktuarium Błogosławionego Macierzyństwa i w Domus Mater, które też ma, można powiedzieć, takie działanie jak matka dla tych ludzi, którzy decydują się na wspólne życie w sakramentalnym małżeństwie, tych, którzy kształcą się, czyli nawet gdy przeżywają kryzysy, to również je przeżywają, szukając odpowiedzi na swoje dręczące nieraz problemy. Dlatego w bardzo dobrym miejscu jesteśmy. Ja się cieszę, że doszło do tego spotkania. Bardzo dziękuję jeszcze raz wszystkim tym, którzy byli dzisiaj na mszy świętej, którzy się łączyli przez radio i telewizję, ponieważ już takie zwrotne miałem informacje, że najprościej my to ludzie mówimy, było pięknie. Było pięknie, a to już jest dużo. Cieszę się z tego niezmiernie. Co więcej, nasze sanktuarium jest, tak jak mówiłem, młode i stare. Młode dlatego, że ogłoszone w tamtym roku przez naszego księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Jeśli słucha, to bardzo go pozdrawiamy, ponieważ dużo życzliwości i takiego bardzo dobrego prowadzenia nas przez czas pandemii okazał w swoim postępowaniu jako nasz pasterz. I tutaj właśnie jesteśmy w tym szczególnym miejscu, gdzie ludzie przychodzą po prostu, odmawiają zdrowaśki, choćby na tym naszym różańcu zielonym nadziei Matki Bożej Płaszowskiej, ale którzy też szukają pomocy w medycynie. I dlatego tak skonstruowałem ten dzisiejszy temat i zaprosiliśmy takich gości, którzy na rzeczy się znają. To może tyle.
Domus Mater, ksiądz doktor Włodzimierz Płatek, ale także pani magister Iwona Koprowska. Co się tutaj dzieje, księże doktorze, w kontekście tego tematu? Dwie perspektywy, bardzo mocne: perspektywa medycyny i perspektywa wiary. Wiemy doskonale, że te dwie płaszczyzny muszą ze sobą współpracować w życiu każdego człowieka.
Tak, to dwa skrzydła tak naprawdę, na których niesie nas Bóg po drogach naszego życia. 8 lat temu, kiedy decyzją księdza prowincjała zostałem skierowany do pracy tu w Krakowie, tworząc właśnie to miejsce pod nazwą Domus Mater, dom u matki, dom właśnie na zapleczu tego dzisiejszego, wiele razy już wspomnianego sanktuarium. To w tych przygotowaniach i w tych planach dotyczących jakby wyglądu czy celu tego miejsca gdzieś stanął przed oczyma ten obraz ludzi młodych, małżeństwa młodego, które stara się, prosi Boga, stara się, by zrodzić potomstwo, by pojawiło się w ich życiu nowe życie, dar bycia ojcem, bycia matką. W tym czasie z ówczesnym proboszczem, księdzem Sławomirem Knopikiem, wiele rozmów odbyłem, wiele spotkań, na których dowiedziałem się, że ten kult Maryi, kult Matki Bożej jest bardzo żywy. A przede wszystkim takim wielkim znakiem czasu, że coraz więcej par boryka się z tym problemem, boryka się z niemożliwością poczęcia, chociaż na pierwszy rzut oka, będąc na wizycie u lekarza, okazuje się, że są ludźmi zdrowymi, w pełni sił witalnych, w pełni sił fizycznych, psychicznych. Tymczasem, no pomimo starań, pomimo wielkich zabiegów, pomimo wielkiej miłości i chęci potomstwa, nie mogą go otrzymać, nie mogą doznać tej wielkiej radości, szczęścia bycia ojcem i matką. I wtedy właśnie zrodziła się idea Centrum Zdrowia Rodziny tutaj w Domu z Mater, w naszym pierwszym domu, który też w naszym potocznym rozumieniu sercańskim i takim nazewnictwie nazywamy domem macierzystym, czyli też domem matką, domem u matki. I gdzieś ta idea ciągle krążyła i urzeczywistniła się 8 lat temu, kiedy nawiązaliśmy też współpracę tutaj z panią Iwoną i jeszcze z innymi osobami w ramach właśnie Centrum Zdrowia Rodziny, właśnie po to, by służyć po pierwsze narzeczonym, którzy przygotowują się do sakramentu małżeństwa, poprzez kursy dla narzeczonych, poprzez szkoły dialogu, gdzie uczymy się komunikacji, gdzie uczymy się rozwiązywania konfliktów, a później, kiedy właśnie napotykamy te przeszkody w dziedzinie płodności. Takim też wielkim polem, czy wielkim odcinkiem naszej pracy jest też właśnie troska później, kiedy pojawi się dziecko, kiedy pojawi się to oczekiwane szczęście w małżeństwie, w rodzinie, troska właśnie o karmienie. Tutaj pani Iwona w tej materii świadczy i służy pomocą tym wszystkim rodzinom czy małżeństwom potrzebujących właśnie takiej, a nie innej pomocy. Może coś więcej na ten temat też pani Iwona powie w tym miejscu.
Bardzo proszę, pani Iwona.
Trafiają do mnie różne małżeństwa, różne kobiety, które chcą się nauczyć modelu obserwacji, który będzie im służył zarówno do planowania poczęcia, do odkładania, jak i przy właśnie problemach z płodnością. Trafiają kobiety z jakimiś zaburzeniami ginekologicznymi, które chcą się leczyć. Trafiają osoby z różną historią, smutną i wesołą. I różnie te historie się też kończą. Przychodzą kobiety, małżeństwa z historią poronień. Trafiają kobiety, które samotnie szukają rozwiązań w naprotechnologii, które nie są wspierane przez swoich mężów. Zdarzały mi się panie, które w tajemnicy przed mężem przychodziły, uczyły się tej metody obserwacji. Różnie się te historie rozwiązują. Czasami udaje się wejść w dialog z mężem, czasami udaje się począć dziecko. Czasami kobieta zaczyna rozumieć swoje ciało, zaczyna uczyć się tych obserwacji i bardzo to ją wzmacnia. Czasami małżeństwa trafiają na terapię, trafiają gdzieś do duchownych i okazuje się, że problemem nie do końca ich nie do końca ten problem jest medyczny. Czasami znajdują gdzieś spokój, ukojenie, a czasami znikają nam z pola widzenia i nie wiemy, co się z nimi dzieje. Także pracuję w gabinecie, gdzie uczę metod naturalnych, natomiast rozgrywają się czasami rozmowy na różnych polach
i tutaj chciałbym wejść w słowo, pani Iwonie. Rzeczywiście ten problem, który próbujemy dzisiaj dotknąć i jakoś naświetlić szerszej gronie odbiorców, dotyka całego człowieka. To nie jest tylko kwestia też młodych małżonków, ale to jest kwestia o wiele szersza. Ona dotyka rodziny, ona dotyka przyszłych czy spragnionych bycia dziadków, bo przecież żyjemy w rodzinie, wzrastamy w tej rodzinie. I gdzieś naturalną konsekwencją, naturalną drogą jest to, że rodzice rodzą, małżeństwo rodzi dziecko, później to dziecko dorasta. No i ci rodzice gdzieś tam w sposób naturalny oczekują też potomstwa u swoich dzieci, więc wnuków. I to wszystko gdzieś dotyka tych młodych ludzi. To, co pani Iwona wspomniała, bardzo często gdzieś te dramaty rozstrzygają się właśnie za drzwiami gabinetu. Czy to w rozmowie takiej medycznej z panią Iwoną, czy w rozmowie duchowej ze mną, gdzie rzeczywiście ludzie stają na takim wielkim, przed wielką niewiadomą. Po pierwsze, że nie do końca rozumieją to, co się w nich dzieje, zarówno na płaszczyźnie medycznej, ale również też na płaszczyźnie takiej ludzkiej, duchowej. Często gdzieś rodzi się w sercu poczucie jakiejś winy, gdzieś szuka się, gdzie ktoś zawinił, co się stało, czy może ja jestem zła, niedobra, że to jest jakaś forma kary. Często gdzieś ta presja też ze strony rodziców daje o sobie znać też w takim wymiarze psychicznym, takiego przygnębienia, zmartwienia, takiego niewidzenia też wyjścia z sytuacji. I często ci ludzie potrzebują takiego podprowadzenia, nie? Towarzyszenia, bycia. To, o czym pani Iwona wspomniała, że te rozmowy kończą się bardzo różnie. To też zależy od otwartości człowieka, który przychodzi, od małżeństwa. No, największy dramat jest, kiedy przychodzi jedna ze stron. Bo to jest to osamotnienie. Natomiast błogosławieństwem jest to, kiedy przychodzą razem, kiedy widać, że oni razem pragną tego rodzicielstwa, razem pragną przejść tą drogę, która nie będzie łatwa, ale są właśnie razem, są we wspólnocie tej małżeńskiej, ze wspólnocie rodzinnej, jako mąż, jako żona i wzajemnie się wspierają, bo to jest droga niełatwa i bardzo często różnie się kończy.
Przypomnę numery telefonów do naszego studia. Dwa numery telefonów 693-112-255, 693-112-255 i drugi numer telefonu 693-112-200, 693-112-200. Dar potomstwa oczyma medycyny i wiary. Pan doktor nauk medycznych Przemysław Binkiewicz. Od strony medycyny, panie doktorze, rzeczywiście, co możemy powiedzieć, w jaki sposób możemy naprowadzić właściwie te osoby, małżeństwa, które rzeczywiście marzą o potomstwie, a z różnego rodzaju racji czy sytuacji na tym danym etapie nie mogą mieć tego potomstwa?
Współczesna medycyna oferuje naprawdę bardzo duże możliwości, zarówno diagnostyczne, jak i terapeutyczne dla małżeństw, które mają problemy z poczęciem dziecka. Problem niepłodności dotyka małżeństw w tak dużym procencie w tej chwili, dlatego że taką jedną z głównych przyczyn jest odraczanie czasu poczęcia dziecka na czas późniejszy. Wiąże się to z tempem życia, z różnymi karierami, z późniejszym czasem, kiedy kobiety wychodzą za mąż, zwłaszcza w wielkomiejskich ośrodkach. No a w związku z tym pojawiają się problemy zdrowotne. Wydaje się, że jeżeli ten czas naprawdę nie jest całkiem przegapiony, to w większości tych problemów można zaradzić poprzez bardzo dokładną diagnostykę. Na początku poprzez dokładny wywiad, badanie fizykalne, cały szereg badań laboratoryjnych, a następnie poprzez już metody lecznicze, zarówno stosowane w medycynie takiej zachowawczej, czyli różnego rodzaju terapia lekowa, jak i bardzo skomplikowane metody chirurgiczne, metody zaawansowanej immunoterapii, metody, które stosuje medycyna endokrynologiczna. No bardzo szeroki tutaj wachlarz metod. I ta działka, którą zajmują się lekarze, którzy chcą prawdziwie leczyć niepłodność, ci, którzy... To jest taka bardzo dobra medycyna. Po prostu staramy się rozpoznać, jaki jest dany problem medyczny i leczyć go w sposób przyczynowy, czyli nie omijać problemów, a stawiać właściwą diagnozę i rozpoczynać właściwe leczenie. I zwykle, jeżeli takie osoby są zdeterminowane, takie małżeństwa, które chcą się leczyć, wypełniają te zalecenia, które dostają albo podejmują się terapii, ta terapia potrafi być w bardzo dużym odsetku przypadków skuteczna.
Jak długi okres trwa ta terapia, panie doktorze?
To wszystko zależy. Każdy przypadek trzeba rozpatrywać bardzo indywidualnie. Zwykle na ten etap taki diagnostyczny wynosi od 6 tygodni do kilku miesięcy. Można praktycznie rozpoznać większość problemów. Wiedza jest tak rozległa, że wymaga to pewnych konsultacji, wymaga to takiego szerokiego spojrzenia. Jest to prawdziwa medycyna holistyczna, czyli patrzymy na pacjenta na całego, nie patrzymy tylko na problemy ginekologiczno-położnicze. Tych problemów jest mnóstwo. To są choroby endokrynologiczne, choroby tarczycy, choroby nadnerczy, to są problemy immunologiczne. Podobny duży zakres problemów dotyka mężczyzn, u których obniżona płodność jest też zjawiskiem w tej chwili bardzo, bardzo powszechnym i cały czas mamy z tym do czynienia. Więc kilka miesięcy rozpoznania, następnie leczenie. Jeżeli pacjent wymaga leczenia chirurgicznego, no to zwykle po jakimś roku starań już stawiamy to takie rozpoznanie niepłodności małżeńskiej i wtedy często kwalifikujemy do laparoskopii diagnostycznej. Jeżeli wyczerpaliśmy wcześniej wszystkie inne metody i mamy pełny ogląd sprawy. No i w tym leczeniu chirurgicznym stosujemy bardzo zaawansowane metody leczenia, wykorzystując noże plazmowe, lasery, wykorzystując medycynę endoskopową, wykorzystując metody mikrochirurgiczne, no przeróżne metody dostępne, znane w światowej medycynie i wbrew pozorom bardzo nowoczesne, bo na protechnologii przytyka się cały czas łatkę takiej medycyny kościelnej, medycyny
nienowoczesnej,
wstecznej. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że bardzo wiele gałęzi medycyny regenerującej, naprawiającej płodność jakby zatrzymało się na pewnym etapie, dlatego że wprowadzane procedury in vitro, które zostały zaczerpnięte wprost z weterynarii, jakby które są metodami tak naprawdę próbami reprodukcji, a nie prokreacji, no jakby pomijają bardzo wiele etapów które leczenia pacjenta. Po prostu stosuje się od razu jakby metody, które mają doprowadzić do osiągnięcia jakiegoś spektakularnego efektu. Niestety tego efektu u osób chorych no ciężko ten efekt osiągnąć. Wyleczenie pacjenta jest lepszą drogą do sukcesu w medycynie płodności.
No i do tego dochodzi także, panie doktorze, kwestia chociażby dofinansowania, prawda? Mieliśmy do czynienia z ogromną promocją chociażby metody in vitro, a pomijano metodę na protechnologii, po którą można było sięgnąć chociażby w leczeniu niepłodności.
Tak, to jest problem, który cały czas nas dotyka. Niestety niewspółmiernie jest finansowanie tych metod, no to wynika z profilu medycyny. Medycyny nastawionej czysto na zysk, który no w przypadku tych metod jest dużo większy. Tam dużo łatwiej osiągnięcie spektakularnych rezultatów finansowych. Medycyna, nasza neprotechnologia, to jest tak naprawdę mozolna praca. Jeżeli ktoś poszukuje tutaj łatwych dochodów, no to się na pewno zawiedzie.
Bardzo dziękuję pani Agata i pan Mariusz Stańczukowie. Małżonkowie, opowiedzcie o historii swojego życia, o swojej batalii, którą przyszło wam stoczyć. Proszę bardzo.
Szczęść Boże jeszcze raz. To może ja zacznę pokrótce, może przedstawię w sumie troszkę to, jak zaczęła się nasza tutaj, jak doszło do tego małżeństwa, bo ja pochodzę z Warszawy, Agata z Krakowa. No i tak naprawdę poznaliśmy, jakby spotkaliśmy się w wioślarstwie, w takiej sportowej pasji, podczas zgrupowania reprezentacji Polski. Po prostu co nas tam łączyło, to dwie rzeczy. Sportowa pasja do wioślarstwa, a dwa, że razem z Agatą zawsze był ten czas w niedzielę, żeby pójść właśnie na mszę świętą. Niewielu zawodników chodziło, a nasza dwójka jakby zawsze się razem trzymała i to było takie dość fajne. No i po kilku latach jakby stwierdziliśmy, że skoro mamy jakby takie dwa fajne punkty wspólne, właśnie te wiosła, które były takim naszym, można powiedzieć, takim oczkiem w głowie tym samym jakby światopoglądem, takim samym punktem patrzenia właśnie też na wiarę, no stwierdziliśmy, że właśnie wstąpimy na drogę właśnie małżeństwa. No i zamieszkaliśmy w Krakowie. No i może tutaj teraz parę słów Agata powie.
Jak się okazało, to, że zamieszkaliśmy w Krakowie, w Płaszowie, w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie szczególnie jest czczony kult Matki Błogosławionego Macierzyństwa, nie było przypadkiem w naszym życiu. Jako młodzi małżonkowie byliśmy bardzo otwarci na życie, mieliśmy wspaniałe plany. Wydawało nam się, że wszystko będzie prosto i łatwo szło. Jakże było nasze zaskoczenie, kiedy kolejne dni oczekiwania, miesiące zmieniały się już w lata i upragnione nowe życie w naszej rodzinie się nie pojawiało. Dość szybko podjęliśmy decyzję razem z mężem, że rozpoczniemy leczenie. No i tak naprawdę zaczęła się wędrówka po klinikach i lekarzach w Krakowie. Mniej więcej wszędzie wykonywaliśmy podobne badania i dość szybko zawsze nas przekierowywali, że patrząc na nasz wiek i na perspektywę tego wszystkiego, najlepiej jak od razu się zdecydujemy na in vitro. Ponieważ tak jak Mariusz, gdzieś naszą związek małżeński opieraliśmy na wierze, była to metoda, którą nie chcieliśmy zaakceptować i szukaliśmy gdzie indziej pomocy. No i dość szybko okazało się, że tutaj całą południe Polski przeszliśmy wszystkich specjalistów. Nasze wyniki wychodziły względnie poprawnie, ale wszystkie te rozmowy kończyły się w miarę w podobny sposób. Jedyną dla nas drogą, jaką tutaj medycyna była nam w stanie wtedy zaproponować lekarze, to było in vitro. Nawet jeden z takich bardziej znanych specjalistów powiedział nam, że w naszym przypadku mamy 2% szans, jeśli uda nam się na naturalne poczęcie dziecka. I dalej tutaj szukając pomocy u lekarzy, coraz większe też napotykaliśmy bariery od naszych znajomych, rodziny i środowiska, w którym zarastaliśmy. Nasi znajomi nie rozumieli za bardzo, dlaczego nie decydujemy się na tak świetną metodę leczenia, że średniowiecze już dawno się skończyło i wypadało, żebyśmy poszli z duchem czasów. Rodzina już dawno wypatrywała chrzcin na horyzoncie. Nasi znajomi w koło albo zapraszali nas na chrzcin, albo już zapraszali nas na komunię. Już coraz mniej mieliśmy ze znajomymi o czym rozmawiać, bo oni rozmawiali o kolejnych dzieciach, które się rodziły, o ich etapach rozwojowych i tylko musieliśmy wymijająco odpowiadać na trudne pytania, kiedy my się zdecydujemy. To powodowało u nas coraz większe wypalenie i tak już minęło 6 lat wówczas, kiedy już chyba zjechaliśmy pół Polski szukając pomocy. I ja już byłam tak tym tematem mocno zmęczona, że pewnego dnia przyszedł Mariusz, jakże rozentuzjastowany, bo dostał kolejny namiar do świetnego lekarza. I ja już mu wtedy nawet nie powiedziałam. Ja mu wykrzyczałam. Podobno prawdziwa żona potrafi zrobić dwie rzeczy z niczego. Ugotować obiad i zrobić awanturę. Jak możecie się państwo domyślić, obiadu mu nie zrobiłam. Awantura była nieziemska i powiedziałam mu, że jeszcze raz ktokolwiek w tym domu powie na temat leczenia, to wyleci razem z tą futryną. I powiedziałam Mariuszowi, nawet mu wykrzyczałam, czy ty rozumiesz, że jak ja zajdę w ciążę, to trzech króli tu chyba przyjdzie. Jakie było zaskoczenie na następny dzień? Słuchajcie, przyszłam do pracy, akurat przyszedł nowy kolega i mówi do mnie: cześć, Kacper jestem. A ja mówię: o, ktoś ma poczucie humoru, chyba jest pierwszy król na horyzoncie.
Dokładnie tak było. Tu trzeba też podkreślić, że ten okres czasu, kiedy staraliśmy się o potomstwo, był dość długi. To było 5-6 lat i no, chodziliśmy zawsze, oczywiście praktykowaliśmy niedzielne msze święte, w związku z tym, że właśnie parafia jest tutaj, jest ten obraz Matki Bożej Płaszowskiej, więc też chodziliśmy nawet na te wszystkie nowenny.
I przyszedł proboszcz po kolędzie.
Proboszcz po kolędzie przyszedł też nieraz.
Był taki moment,
tak, ale był też taki moment, że po prostu ta nasza wiara też jakby zaczynaliśmy sobie po prostu zadawać pytanie, no gdzie jest ten wszechmogący Bóg i dlaczego, skoro staramy się robić wszystko tak, jak jest po Bożemu, dlaczego to potomstwo nie nadchodzi. I to był też taki moment w naszym życiu, gdzie ta wiara nasza była trochę poddana próbie, bo tak mówię, byliśmy już coraz bliżej jakby wyjścia z tego kościoła, bo jakby nie czuliśmy takiej żywej obecności Boga w życiu. No i przyszedł właśnie taki moment, tak ksiądz proboszcz mówi, że właśnie mieliśmy możliwość właśnie wizyty duszpasterskiej. No tak jak zawsze, wydawałoby się, że to będzie taka poprawna, zwykła wizyta duszpasterska. Okazało się, że ta wizyta duszpasterska dużo bardzo zmieniła. To był taki moment, od którego wszystko zaczęło się zmieniać. Ksiądz, który był u nas na tej wizycie duszpasterskiej, no skutecznie włożył, że tak powiem, igłę w tam, gdzie najbardziej bolało. I no jakoś żeśmy się przed nim też otworzyli z tematem, który nas dotykał z niepłodnością. No i zaproponował po prostu modlitwę i jakby oddanie i zaufanie tej sprawy Panu Bogu. Modlitwa trwała parę minut. Wydawało się wtedy, że to jest po prostu zwykła modlitwa, ale jakby ta modlitwa i ta cała noc potem zupełnie nas jakby przemieniła, bo kolejnego dnia jakby wszyscy wstaliśmy obydwoje z taką nadzieją takim przekonaniem w sercu, że coś się zaczyna dziać pozytywnego, co było widać u Agaty, która zawsze 9-10 budzików musiała wyłączyć, nim poszła do pracy. Nagle się okazało, że dziewczyna, ja otwieram oczy, jej nie ma już, ona już sprząta chałupę, już robi jakieś porządki, takie było odczucie, że coś się zmienia. Podczas tej wizyty duszpasterskiej dostaliśmy też zaproszenie jakby na takie źródła wiary, na odnowienie takiej, można powiedzieć, tych podstaw wiary, i z czego stwierdziliśmy, że skorzystamy. I ksiądz, który właśnie był na tej wizycie, też ksiądz Michał tutaj, który był też tutaj naszym wikariuszem.
Pozdrawiamy księdza Michała, bo za nas słucha z Dublina, mówił, że jego marzenie się spełniło, także rzeczywiście dużo, dużo tutaj włożył takiej troski.
Tak, no właśnie ksiądz Michał zaprosił nas na te źródła wiary też podczas tej wizyty duszpasterskiej, no i wtedy też właśnie miał, tak się złożyło, że właśnie miał numer telefonu do lekarza, który był naprotechnologiem i zostawił ten numer telefonu. No to było też wszystko takie trochę też dla nas humorystyczne, no bo ja znałem słowa, które Agatka wypowiedziała, że ktoś jeszcze raz poruszy ten temat w domu, to wyleci przez futrynę. Całe szczęście ksiądz Michał wyszedł o własnych siłach od nas.
To jest dosyć silną kobietą, trzeba to przyznać.
Tak, zastanawialiśmy się na weselu, kto kogo przyniesie przez próg, nie? Więc no tak mówię, wyszedł w własnych siłach, u nas zaczęły się pojawiać niesamowite zmiany i te rekolekcje w sumie, do których przystąpiliśmy tutaj u nas właśnie na Saskiej, do tych źródeł wiary, powolutku zaczynały nam jakby też otwierać oczy i spojrzenie, nowe spojrzenie jakby na właśnie na Boga, na wiarę. Zaczęło to przemieniać i nasze serce, i nasze patrzenie. I to był tak naprawdę bardzo fantastyczny czas. I można powiedzieć, że to był taki wzrost duchowy. Nabieraliśmy jakby sił, nabieraliśmy na nowo optymizmu, chęci do życia. To były tak, można powiedzieć, ciekawe dni, że było to jakby odczuwalne w środowisku, w pracy. Agata pracuje właśnie w takiej małej firmie, gdzie jest około 10 osób. I oni po pewnym czasie byli dość tak, nie obserwowali, że coś z tą dziewczyną dzieje się nie takiego podejrzanego, że ona jest pełna energii, jest zawsze uśmiechnięta. Zastanawiali się po prostu, co ona, nie wiem, je, pije, co ona tam stosuje za środki, że ten, no i zaczęli, na tyle to musiało być wyraźne, że oni któregoś dnia po prostu po pracy całą ekipą przyjechali do nas do mieszkania, żeby sprawdzić, co się u nas dzieje. No. Tak było. Tak było. No to były fantastyczne rzeczy. W tym samym czasie, no tak mówię, te źródła wiary trwały systematycznie. To były takie spotkania, które się odbywały co każdy wtorek. Były nowe rzeczy pokazywane, odkrywane i w nas to też dość mocno pracowało. I też to jakby, tak mówię, tutaj doszliśmy w pewnym momencie do takiego przekonania, że warto zacząć zmieniać i zacząć jakby od siebie, więc po jakimś czasie stwierdziliśmy, że warto przystąpić do takiej spowiedzi, po prostu z całego życia do takiej spowiedzi generalnej i do tego się przygotować. To był taki też bardzo mocny zwrot, bo no, samo przygotowywanie, poświęcenie pewnego czasu na to, żeby cofnąć się wstecz, żeby być może wyjaśnić pewne kwestie właśnie z Panem, wymówić te wszystkie grzechy, które gdzieś tam może były niedopowiedziane w sakramencie, podczas jakichś innych spowiedzi, może coś tam było nie tak, więc to takie było rozgrzebywanie troszkę przeszłości, ale to było bardzo jakby oczyszczające. To nam dało bardzo dużo kopa, ale za chwilę po tym też był taki moment, żeśmy zaczęli dostrzegać w domu dużo różnych rzeczy, na które żeśmy wcześniej nie zwracali uwagi. Na przykład mieliśmy bardzo dużo takich płotków na szczęście, mieliśmy jakieś różne kamienie, które ktoś nam przywoził z jakichś dalekich krajów, mieliśmy jakieś maski takie różne dziwne, no teoretycznie rzeczy jakichś może innych kultur, ale z którymi nigdy nie wiązaliśmy jakby w żaden sposób, nie wierzyliśmy w jakieś takie rzeczy, ale to było w domu, ale stwierdziliśmy, że skoro tutaj idziemy takimi właśnie źródłami wiary i to Pan Bóg, Jezus Chrystus ma być na pierwszym miejscu, to ja chcę mieć i czyste serce i gotowe, żeby On był na pierwszym sercu, ale chcę, żeby w moim domu na pierwszym miejscu właśnie był Pan Bóg, nie? No i wtedy właśnie pojawił się worek wielki ze śmieciami, 50-litrowy, były książki o jakiejś takiej dziwnej tematyce, których nie byliśmy pewni, czy to na pewno może służyć człowiekowi dobrze. Był kosz, były płyty jakieś takie z muzyką, której też przesłania być może byśmy podejrzewać był kosz. Jednocześnie robiliśmy zdjęcia i właśnie do naszego księdza też wysyłaliśmy, czy my jeszcze żeśmy nie odlecieli. On mówił, no tak czuwał nad tym, ale co było bardzo ciekawe, że to niby to były tylko takie dla nas nieistotne rzeczy, ale im większy jakby porządek zrobiliśmy też w domu, to nagle w tym domu zapanował taki ład, spokój, harmonia i tak jakby taka pojawiła się przestrzeń, taka cisza, nie? I to było no, naprawdę fantastyczny czas. To były takie momenty, gdzie na przykład ja wracałem do domu i obserwowałem Agatę, która Pismo Święte, które gdzieś tam zawsze właśnie było przykurzone, ona wertowała po prostu jak niesamowitą książkę, chłonęła to Pismo Święte i mówię, bo ten do księdza Michała też tak chce. Kiedy mi się tak zacznie? No, więc to się tam przeplatało. Więc taki czas przemian po źródłach wiary właśnie za to, co, o czym dzisiaj tutaj ksiądz proboszcz wspominał, zawiązała się właśnie tu wspólnota, właśnie Szkoła Nowej Ewangelizacji powstała, do której też właśnie zostaliśmy zaproszeni i w której tutaj trwamy do dzisiaj. No i to taki piękny efekt był tych przemian. No i tutaj dochodzimy do momentu, w którym w sumie może też parę słów powie dalej Agata, bo ja tu powiedziałem o tych wszystkich przemianach takich duchowych. Mhm. No może powie coś dalej.
Też jednym z takich owoców tej kolędy było to, bo ja już powiedziałam Mariuszowi, że ja się więcej leczyć nie będę. Jak Mariusz powiedział, ksiądz zostawił nam adres do lekarza i ja położyłam ten adres, numer telefonu w kuchni za szybą. I powiedziałam, że ja tam nie zadzwonię. Ale ten numer telefonu mnie tak kolił i tak mi nie dawał spokoju, że po miesiącu zadzwoniliśmy do lekarza, umówiliśmy się na wizytę i powiedziałam, że rozpoczniemy ostatni raz już leczenie. Już nigdy więcej nie chcę do tego. Chcę zamknąć te drzwi raz na zawsze. zaczęliśmy leczenie, zaczęliśmy tym razem jeździć już do Katowic. Tutaj wiele też mieliśmy takich dobrych znaków i prowadzenia od Boga. Dzięki ludziom spotykaliśmy wspaniałych diagnostów i lekarzy, którzy nam pomagali. Te wszystkie nasze wyniki wychodziły na samym początku stosunkowo dobrze i też jakby tutaj nie było dodatkowego przełomu w tej całej sytuacji. I w sumie pod sam koniec leczenia, kiedy już robiliśmy jedno z ostatnich badań, okazało się, że został u mnie znaleziony guz. I kiedy już wydawało nam się, że jesteśmy tak blisko wszystkiego, zmienił się cały zwrot akcji. Skonsultowaliśmy to jeszcze jakimś z jednym z lekarzem tutaj rodzinnym w Krakowie, który był naszym przyjacielem rodziny. I on powiedział, że on by tego w sumie nie ruszał, bo jak to zaczniemy ruszać, to już wtedy będziemy mieli zdefiniowaną bezpłodność i na pewno nic z tego nie będzie. Pojechaliśmy jeszcze raz do Pyskowic, do Katowic i nasz lekarz prowadzący powiedział, że nie, że musimy to usunąć, to nie ma na co czekać. I siedziałam w domu, zastanawiałam się dość poważnie, co z tym tematem zrobić. Zrobiłam sobie listę za i przeciw. No bo też jakby dużo z naszych znajomych nie miało zrozumienia, jak my tutaj mieszkamy w Krakowie, tyle klinik, tyle specjalistów, a my jeździmy gdzieś pod Katowice do lekarza. I też jakby nie mieliśmy zrozumienia i poparcia w tym wszystkim. I to wszystko zrobiłam sobie za i przeciw, co ja mam w tym wszystkim zrobić. I prosiłam Pana, żeby pomógł mi, żeby dał mi siłę, żebym miała przez to przejść. I tak zeszłam na dół, otworzyłam Pismo Święte i pierwsze słowa, które przeczytałam w piśmie były: idź z tą siłą, którą masz. Na następny dzień pojechałam do szpitala. Zabieg został przeprowadzony. Wszystko przebiegło zgodnie z planem. I kiedy jechaliśmy na kolejną wizytę, okazało się kontrolną, okazało się, że wszystko jest, że jestem zdrowa, że wszystko jest, zostały ogniska zapalne i całe guzy zostały wszystko usunięte, jestem zdrowa. No i jestem w stanie błogosławionym, że oczekujemy na narodzin naszego dziecka. I tak to dzięki Matce Błogosławionego Macierzyństwa tutaj w Krakowie dostaliśmy 3 życia darowane. Jedno moje, jedno Karoliny i jedno nasze nowe życie w wierze, które rodzi się każdego dnia na nowo.
Jeszcze czwarte.
A, przepraszam, czwarte no w drodze.
Proboszcz musi wszystko
tak,
wiedzieć.
Bo pani Agata jest w stanie błogosławionym. Tak, tak. Panie doktorze, potrzeba cierpliwości, prawda?
Potrzeba wiary. Mhm. I to jest piękny ten styk wiary i medycyny, bo państwo dali wspaniałe świadectwo tego, jak właśnie długo można nie zwątpić, jak trzeba dać i szansę i swojemu małżeństwu, i swojemu życiu, i dać szansę na działanie Panu Bogu. To co opowiedzieliście tak naprawdę, to zyskaliście jeszcze dużo więcej niż dwójka waszych dzieci, a może jeszcze te dzieci, które będziecie mieli w przyszłości, bo tak naprawdę zyskaliście wszystko. Zyskaliście to takie prawdziwe życie w Panu Jezusie Chrystusie. Zyskaliście wiarę. Pan Bóg was poprowadził taką drogą i to jest historia wielu małżeństw, z którymi ja się stykam. Tak naprawdę my się cały czas nawracamy. My się nawracamy, my lekarze nawracamy się dzięki naszym pacjentom i no ale staramy się też dawać świadectwo wiary i tutaj jakby to nie uwłacza w żaden sposób lekarzowi, że on się modli za swoich pacjentów, że prosi Pana Boga, żeby pomógł, że czuje się bezradny, czuje się jak dziecko, bo wszyscy jesteśmy dziećmi Pana Boga i to jest ważne, żeby nie myśleć, że my coś możemy sami zrobić, bo tak naprawdę jakoś tam w tym końcowym etapie operacja pomogła. Zawsze usunięcie ognisk endometriozy jest bardzo dobrą terapią w leczeniu niepłodności i daje spektakularne efekty. Natomiast ważne jest, no, choroba jest trudna i w diagnozowaniu, i w leczeniu trudno jest podjąć decyzję, bo choroba też wywołuje wzrosty. Operuje się w bardzo delikatnych strukturach. Jajowody to są narządy, które mają bardzo cienkie, milimetrowe światło. Jakiekolwiek działanie tam chirurgiczne w tej okolicy jest rzeczywiście obarczone dosyć dużym ryzykiem powikłań i dosyć dużym ryzykiem niepowodzenia. Dlatego decyzja o każdej operacji jest ważka i trzeba, żeby lekarze szkolili się w takiej dobrej medycynie, potrafili wykonywać tego typu procedury. Ale potrzeba też wiary i lekarza, i pacjenta, bo tak naprawdę my mówimy o dzieci nie są jakby dziełem ani rodziców, ani dziełem lekarzy. My współdziałamy z Panem Bogiem i to On nam daje potomstwo, to On nam daje zdrowie, to On nam daje życie, On jest naszym dawcą życia. I spotykamy Go cały czas i w medycynie, i w naszych pacjentach.
Księże proboszcze, ale także te świadectwa, wielość tych świadectw, niektóre z nich mogliśmy usłyszeć podczas pierwszej części naszego spotkania, podczas transmisji mszy świętej, nabożeństwo przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej, ludzie, którzy przychodzą ze swoimi problemami, troskami i siłą swojej wiary zostają wysłuchani.
Tak, powiem szczerze, mam taki dość dobry też przykład, jak tutaj przyszedłem w 2017 roku. To było chyba w październiku, czyli po odpuście Matki Bożej, czy przed, już nie pamiętam, ale sytuacja bardzo taka ciekawa, mianowicie przychodzi do mnie małżeństwo, no ale rodzina w zasadzie, i mają czworo dzieci przy sobie, mówią, że piąte jest w domu. Proszę księdza, my jesteśmy tymi, którzy tutaj bardzo prosili o jedno dziecko, a teraz w zasadzie zaczynamy się zastanawiać, czy nie prosić, żeby się jakoś to wszystko normalnie na pięciu mogło zostać, nie? Także to są takie sytuacje, które są naprawdę nie tyle może zabawne, może z jednej strony tak, ale z drugiej strony to jest coś, co mnie osobiście bardzo poruszyło wtedy, że oni przyszli specjalnie o tym powiedzieć, ponieważ ja byłem tutaj proboszcz, orientuje się dopiero, co w tej parafii jest, jacy są ludzie, jakie są problemy i czym żyją. I rzeczywiście, powiem szczerze, że ja często, najczęściej w zasadzie w środę koło 16 godziny i zachęcam do tego, żeby wejść na naszą stronę, bo można napisać prośbę do Matki Bożej Płaszowskiej. I koło 16 zawsze, gdy kopiuję prośby, no to są bardzo różne, bo są od razu zdrowia, o to, żeby się w rodzinie dobrze układało, ale takie najbardziej mocne to są te właśnie udar potomstwa. Konkretnie nieraz małżeństwa są podpisane, imię jednego, czyli męża i żony, i proszą o dar potomstwa właśnie przez pośrednictwo Matki Bożej. Ja tak sobie dzisiaj pomyślałem też, że źle by było, gdybyśmy nie powiedzieli tego biblijnie też. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. To w zwiastowaniu to słyszymy, ale to też jest związane, jak popatrzymy, ja cały czas widzę, tak jak tutaj jesteśmy, tego kapłana Zachariasza biednego. W zasadzie on nie był biedny. Tylko biedny był z tego powodu, że może materialnie to mu się dobrze powodziło. Natomiast w tamtym czasie to było coś, nie mieć dzieci, to dzisiaj to jeszcze jakoś przejdzie, można powiedzieć. To był znak, że praktycznie, oczywiście źle to odbierano, ale jak Zachariasz się dowiedział, to w zasadzie, znaczy musiał za nie mówić, bo by wszystko popsuł Panu Bogu. To jest też...
Bo jeszcze jemu brakowało wiary.
No właśnie. Był kapłanem, nie? Sprawował. I tutaj, tu jest właśnie coś takiego niesamowitego, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, ale też jest coś, co jest naszym, jeśli my to, może brzydko brzmi, wysiłkiem, ale naszym takim przekonaniem, że no tak jak to małżeństwo, o którym dzisiaj mówiłem, że przyszli spod Częstochowy, spotykają się tutaj z Mariuszem i Agatą, oni, bo my ustalamy, że będą rozmowy niedokończone, a oni przychodzą, że księdza, chcieliśmy się przedstawić, jesteśmy spod Częstochowy, mówią, no ale tam macie Matkę Bożą bliżej, no ale to nie chodzi o to, że pójdziemy do Matki Bożej, tylko myśmy czuli, że chcemy mieć dzieci i to jest tu właśnie, to jest to miejsce, to jest to ta Matka Boża, to jest ten moment i to ja mówię, no patrzymy się, a tu macie, mówię, kolegów, mówię, po fachu w zasadzie, więc możecie sobie ręce podać, nie? Więc to jest coś niesamowitego, co dla mnie, mówię, no to jest takie zachwyt wiary też, nie? Bo to coś, czegoś co nie da się wyrazić do końca słowami, nie?
Ja tu miałem reprezentować stronę nauki i medycyny, ale ja muszę powiedzieć, że Mariusz i Agata to jest kliniczny przypadek, kliniczny przypadek nawrócenia poprzez niepłodność. I ja to bardzo często obserwuję. Te małżeństwa biedne, które mają problem z poczęciem dziecka, muszą przejść taką drogę. Pan Bóg je po coś prowadzi tą drogą. Ta droga jest ciężka, wyboista. Wiele zwątpień, traci się wiarę, ale to tak jak Pan Bóg nas tak szlifuje. Jeżeli oni przejdą przez tą drogę, czasem ta droga jest tak dramatyczna, że trzeba podjąć decyzję, już nie będziemy mieli własnego dziecka. Podejmuje się decyzję o wstąpieniu na drogę adopcyjną. Podejmuje się różne inne dramatyczne decyzje. A Pan Bóg jest cierpliwy, patrzy, jak ta perła tej wiary się tam rozwija w tym małżeństwie. Jak oni się nawracają, jak oni się naprawdę zaczynają kochać. Czasem nie mają dzieci, ale wygrywają swoje życie. I czasem nie wiedzą, co by było, gdyby te dzieci mieli. Bo czasem Pan Bóg... My nie znamy tej alternatywnej historii naszego życia, nie? Dlatego jeżeli my zaufamy Panu Bogu, wiadomo, że medycznie trzeba zrobić swoje, trzeba tą drogę przejść. My lekarze po to jesteśmy, żeby pomagać. Ale jeżeli ktoś trafi do lekarza, który jeszcze jest wierzący, to może będzie potrafił mu pomóc jeszcze lepiej, bo będzie potrafił głębiej wejść w jego problem, będzie potrafił go zrozumieć i poprowadzić.
Ksiądz Włodzimierz i pan Mariusz.
Tak, panie doktorze, odpowiadając, zanim odpowiem na pytanie i pociągnę ten wątek, który pan doktor zaczął, to chciałbym jeszcze a propos tego, co ksiądz proboszcz wspomniał o tej piątce dzieci i zatroskanych rodzicach, to u mnie w domu była nas szóstka i nie wyobrażam sobie, żeby kogoś brakowało, także jeżeli to państwo, ci państwo mnie słuchają, nas słuchają dzisiaj, to serdecznie ich pozdrawiam. Pozdrawiamy i życzymy dalszej otwartości na życie. Moja świętej pamięci babcia i dziadzio mawiali, że jak Pan Bóg daje dziecko, to daje i też na dziecko. To tak nawiasem mówiąc. Natomiast ciągnąc wątek, który rozpoczął Pan doktor o tym nawróceniu, o tej przemianie, myślę, że mam nadzieję, że wiele młodych małżeństw czy młodych ludzi nas słucha. Doświadczenie zmagania się z problemem poczęcia nowego życia jest bardzo trudnym doświadczeniem. Bardzo często jest to pierwsze wspólne doświadczenie, z którym trzeba się wzmagać w młodej rodzinie, w młodym małżeństwie. I to, co pani Agata też wspomniała, niestety nasze doświadczenie, moje doświadczenie jest takie, że często ci ludzie gdzieś zostają sami. Właśnie brakuje tych najbliższych. Brakuje mamy, która zrozumie, brakuje rodzeństwa, które wesprze. I jeszcze jak dojdzie tutaj, jak myślę i uważnie słuchałem państwa, to ta różnica w podejściu, że lekarze przecież wszyscy proponują wam proste rozwiązanie. Dlaczego wy za to nie idziecie? Przecież to jest normalne. To jest właśnie to. No i to jest, wydaje mi się, panie doktorze, największe kłamstwo też całej metody in vitro. To nie jest metoda leczenia problemu z płodnością. To jest właśnie zamiast prokreacji, to jest produkcja. To jest jakby zrobienie... wyprodukowanie człowieka, brzydko to brzmi w sformułowaniu i to czeszczy w naszych uszach, kiedy ma się pewną wrażliwość, ale tak to jest, tak to jest. Dlatego ten ból i ten trud i to ciężkie doświadczenie, jest czasem wielkiej próby. Jest czasem wielkiej próby. Państwo akurat pięknie, żeście przeszli to i wyszliście obronną ręką i powiem, że właśnie tutaj widać ten bezmiar Bożej dobroci i Bożej szczodrodliwości i tej nieskończonej miłości Boga do człowieka, że jeżeli się otworzę na Niego i zaproszę Go naprawdę, autentycznie, nie jako zbiór pewnych wartości, ale przede wszystkim nawiążę tą relację osobową z Bogiem jako osobą, to On mi da o wiele więcej niż nawet sobie wyobrażam. I jesteście tego świadkami w swoim życiu i to nas cieszy.
Tak, za chwilę pan Mariusz. Przypomnę numery telefonów i wypowiedzi pana Mariusza będziemy chcieli już przyjmować, także telefony od naszych słuchaczy, zapraszając państwa do współtworzenia rozmów niedokończonych. Dwa numery telefonów 693 112 255 to pierwszy z nich, 693 112 255 695 i drugi 693 112 200. 693 112 200. Bardzo proszę, Panie Mariuszu.
Tak, i chciałbym też tu nawiązać jeszcze do tego, co powiedział Pan doktor o wierze. Nieraz się słyszał, myślę, że mogę tutaj przytoczyć taką historię. W sumie to jest bardziej kawał i anegdota, jak to człowiek siedział na dachu podczas powodzi i prosił Pana Boga o pomoc i przypływały 3-4 motorówki i on odsyłał te motorówki. I jak w końcu utonął, to pytał Boga, czemu mu nie pomógł. On powiedział, że przecież przysyłałem Ci 4-5 motorówek. I właśnie tak my żeśmy też w pewnym momencie, mówię, było to nie nawrócenie, już można powiedzieć, żeśmy wygrywali swoje życie, bo przemienialiśmy się, czuliśmy, że odzyskujemy jakby siły. To jednocześnie, tak jak Agatka wspomniała, przystąpiliśmy do tej metody, do tej naprotechnologii, spróbowaliśmy tej ostatniej szansy. I to była też trochę, to nie była łatwa droga, bo tak jak Agatka wspominała też, no na początku nie było żadnych jakby rezultatów. Tutaj nawet u pani Iwony żeśmy chodzili i to też nas troszkę pojawiało się takie myśli, że no po co to ciągnąć, skoro to nic nie przynosi. To też było w pewnym stopniu frustrujące. Ale tak mówię, tutaj doszliśmy do, tak mówię, też jak było to oczyszczenie też naszego domu, jak wyrzuciliśmy sporo muzyki, okazało się, że jest dużo muzyki ciekawej chrześcijańskiej. Zaczęliśmy słuchać dużo różnych ciekawych kapel. Pojawił się właśnie utwór, właśnie psalm 135, tak? 126, właśnie, że ci, którzy we łzach sieją, rządź będą w radości. I były takie momenty dla nas bardzo trudne. Ale jakby ja mówię, zobacz Agata, zobacz nawet na tą pieśń, która cały czas leci. Musimy jakby iść po tych grudach, bo coś nas czeka na pewno dobrego. Nie wiemy, czy to będzie potomstwo, czy za chwilę też były tutaj takie sugestie i powoli też przygotowaliśmy się na to, że być może to będzie adopcja, na którą byliśmy na początku bardzo mocno zamknięci, a z czasem otwieraliśmy się na tą też drogę. Mówię, musimy jakby iść i dążyć, jakby no, zaufać, że i to było niesamowite, że myśmy stwierdzili, że przecież jest dużo klinik, jest dużo lekarzy, być może bardziej tutaj takich promowanych w środowisku, no ale mówimy, skoro przyszedł kapłan, można powiedzieć też z takim pocieszeniem i wprowadził radość, czyli można powiedzieć, że przyniósł tego Boga żywego tutaj do tego domu i jeszcze dał telefon, numer telefonu i jest kontakt napisany i trzymamy to jeszcze napisane na tym źródła wiary, a z drugiej strony jest zostań wariatem Pana Boga i takie różne hasła, to mówię, no to jest znak, nie? To tego się trzymajmy i tego, żeśmy się trzymali do samego końca i był taki moment bardzo trudny, kiedy właśnie Pan doktor tutaj wspominał, był ten taki zabieg końcowy i my żeśmy się tego dość mocno obawiali, bo mówię tutaj, jedni lekarze, z którymi też żeśmy się konsultowali, no bo oczywiście trzeba też patrzeć od strony takiej, no trzeba na przykład, ja przynajmniej jestem takiego doświadczenia, że lubię też zapytać kogoś innego o opinię.
Też nie ufam lekarzom.
No były dwie jakby zupełnie inne podejścia, bo część, właśnie jeden lekarz mówił, że właśnie żeby tego zupełnie nie ruszać, bo tam Agatka wspominała, tam się pojawiły pewne guzy i był strach, że może z tego być coś gorszego, że może będzie walka o życie Agaty i mówi, że lekarz, który mówił, że jeżeli to zabierzemy się za to, to być może już nie będzie 2%, tylko ileś tam miejsc po przecinku procent na to, że będziemy rodzicami. I w zasadzie był taki moment zwątpienia bardzo duży. Ale w trakcie tego zwątpienia właśnie podjęliśmy też decyzję, że nie ma efektów leczenia. I to był taki moment, wydaje mi się, gdzie zadziałał trochę Duch Święty. Ksiądz właśnie, który u nas był na tej kolędzie, mówił, że słuchajcie, pozdrawiam oczywiście doktora Tomasza, który jest naszym lekarzem z tego miejsca, ale właśnie ksiądz Michał powiedział, że słuchajcie, osobiście nigdy nie leczyłem się u pana Tomasza, no bo wiadomo, ale ja wiem jedno, że pan doktor się za was modli, nie? I był I był to taki moment, w którym my żeśmy jechali już do Katowic i my byśmy przekonani, że, że nie ma jakby efektów tego wszystkiego i musimy, byśmy już też powoli wyczerpani. A jedyne, co nas trzymało, to wiara w to, że mamy ten kontakt, to jest ta droga. I kiedy weszliśmy przekonani w zasadzie, że być może będziemy się chcieli rozstać, mogę tutaj świadomie powiedzieć, bo prawda was wyspowodzi, mówcie zawsze prawdę, to w tym momencie z niesamowitą wiarą i przekonaniem pan doktor Tomasz po prostu wstał jak nigdy dotąd, chodził po pokoju i mówił: ja wiem, jakie jest rozwiązanie tego. Teraz robimy w ten sposób i w ten sposób. I nam po prostu odjęło mowę i po prostu żeśmy zawierzyli, że tak, no to wchodzimy w to już do końca. Tak. No i to się okazało być...
Dziękuję, panie Mariuszu. Zajemny. Będzie czas, by jeszcze wrócić. Wiem, że ksiądz Włodzimierz i pani Iwona też czekają, ale odbierzemy telefon i między telefonami będziemy oczywiście rozmawiać także z naszego studia. Bardzo proszę, Radio Maria, halo?
Halo, halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Przedziewica.
Teraz i zawsze. Kogo halo? Witamy? Tak.
Witamy księdza Michała.
Ksiądz Michał Tabak z Majnów. Witam i pozdrawiam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy i tych, którzy zgromadzeni są w studio. Cieszę się bardzo, że to spotkanie się dzieje, ale jeszcze bardziej dziękuję Bogu za to, że mogłem posługiwać w miejscu, w sanktuarium i w domu z mater. I chciałbym powiedzieć, że rzeczywiście to, co o czymś zaświadczają dzisiaj Agata z Mariuszem, ale też i pan doktor, i moi współbracia, ksiądz Włodzimierz, ksiądz Zenon oraz pani Iwona, to stanowi o tym, że człowiek jest całością i potrzeba mu pomóc od strony takiej duchowej, od strony ludzkiej, medycznej, psychicznej i rzeczywiście Pan Bóg tak działa. Tak układa różne wydarzenia w życiu, że pojawiają się takie osoby, a nie inne, które tą pomoc są w stanie wyświadczyć w imieniu Pana Boga i właściwie tak podsumowując troszkę też ten krótki czas posługi w tym miejscu, to powiem, że Maryja jest matką błogosławionego macierzyństwa. I to, co ona robi na początku, na samym początku w życiu każdego z nas, to rodzi dla nas Jezusa, jedynego Zbawiciela i Pana. I właściwie to świadectwo, które Mariusz z Agatą złożyli, to dokładnie na to wskazuje. A potem też ona stawia się w tym miejscu już w sposób taki specyficzny, właśnie w tej intencji o dar potomstwa. I właściwie... No, nawet w tym roku, też podczas wizyty duszpasterskiej, małżeństwo bardzo w podobny sposób otworzyło się na ten dar potomstwa i też spodziewają się już chyba trzeci miesiąc, są w stanie błogosławionym. Też leczyli się u doktora Tomasza Kandzi, którego serdecznie pozdrawiam i pozdrawiam doktora Przemysława. I w ogóle cały ten oddział w Pyskowicach, bo myślę, że wszystkie osoby, które znam, a które tam się leczyły, doświadczyły naprawdę holistycznego podejścia do pacjenta. I no i to jest Bogu na chwałę i ludziom na pożytek, więc bardzo serdecznie za to dziękuję. Mam pytanie do pana doktora, a właściwie taką prośbę, ponieważ no słuchają nas ludzie, najczęściej w tym momencie ci, którzy gdzieś są związani z Kościołem, z Radiem Maryja, z telewizją Trwam, ale chciałbym, żeby pan doktor jakoś krótko powiedział, jak my możemy innych zachęcać i pokazywać leczenie niepłodności, tę metodę na protechnologii. Jak to zrobić, żeby ktoś, z kim... przecież się spotykamy w różnych miejscach, kto niekoniecznie jest słuchaczem telewizji, radia, a może nawet i gdzieś tam żyje na styku kościoła czy na jego peryferiach. Jak to zrobić, żeby zachęcić go do spróbowania leczenia, no właściwie, konkretnie mówiąc, do podjęcia leczenia, a nie sztucznego zapłodnienia. Jak to zrobić? W jakich słowach? Żeby nie kojarzyć tej metody z Kościołem, ale żeby właśnie pokazać jako konkretną dziedzinę medycyny, która służy człowiekowi. Gdyby pan doktor mógł tak krótko zareklamować, podać sposób, to byłbym wdzięczny. I chcę jeszcze tylko dodać na koniec, że kiedyś pracując w liceum słuchałem tego, co mówią młodzi ludzie na temat właśnie spraw związanych z poczęciem, ponieważ mieli prowadzoną taką profilaktykę, zwłaszcza dziewczyny. I wtedy zainspirowało mnie to, właściwie ich niewłaściwa wiedza, którą otrzymywali, niezgodna z etyką katolicką i właściwie nie służąca też człowiekowi. Pojawiło się takie marzenie, żeby Pan Bóg dał poznać takiego lekarza, ginekologa, który pokazał prawdę, powiedział prawdę w tej dziedzinie życia ludzkiego. No i Pan Bóg wysłuchał tej modlitwy, bo pół roku później na Ogólnopolskiej Szkole Ewangelizatorów w Krakowie poznałem właśnie doktora Tomasza Kandzie i jeszcze drugiego naprotechnologa z Warszawy, doktora Jacka Szulca. No i tak się rozpoczęła przygoda, nawet nie wiedząc o tym, że ona będzie miała takie później też skutki, że będę kiedyś pracował w Sanktuarium Matki Błogosławionego Macierzyństwa. Więc to jest przykład na to, że rzeczywiście Pan Bóg naprawdę troszczy się o całego człowieka i chce kompleksowo wobec niego posługiwać, używając różnych osób i różnych metod, zmieniając jego serce, myślenie, ale też troszcząc się o jego tu i teraz, aby go doprowadzić do zbawienia. Chwała Bogu, chwała Panu.
Chwała Dziękuję Panu, wszystkiego dobrego. Księże Michale, pozdrawiamy także bardzo, bardzo serdecznie. Pan doktor został wywołany do tablicy przez księdza Michała. Bardzo proszę, panie doktorze.
Księże Michale, ksiądz doskonale wie, co robić. Trzeba mówić prawdę. Trzeba mówić prawdę o tych metodach. Trzeba mówić z mocą, trzeba mówić z wiarą. Ksiądz musi robić to, co należy do księdza oczywiście, czyli trzeba ludzi prowadzić do Jezusa Chrystusa, trzeba ich nawracać i trzeba mówić prawdę. Ksiądz poznał lekarzy, tych lekarzy w Polsce na szczęście mamy stosunkowo dużo. Kraje ościenne są dużo biedniejsze i pod tym względem. I łatwo stosunkowo tych lekarzy znaleźć. My jesteśmy bardzo wszyscy obciążeni, mamy czasem odległe terminy, ale to też jest pewna próba. Jeżeli ktoś nie potrafi się takiej próbie poddać, nie potrafi trochę poczekać, nie potrafi wykonać tego wysiłku, żeby się obserwować, nie potrafi trafić do instruktora, którego my polecamy, czy może ksiądz polecić najpierw. Czeka się kilka tygodni, czasem kilka miesięcy na wizytę u specjalisty, na protechnologa, dlatego że my mamy naprawdę bardzo dużo pracy, no to można wykorzystać ten czas i już zacząć obserwować cykl. Trzeba iść do nauczyciela metody, trzeba znaleźć ośrodek. To nic nie szkodzi, że ktoś może nie jest taką osobą bardzo wierzącym. Właśnie to można wykorzystać jako też metodę ewangelizacji takiego człowieka. On spotka się z ludźmi wierzącymi, ludźmi robiącymi to z przekonania i z ludźmi modlącymi się, z ludźmi wiary, więc trzeba go skierować do takich ludzi. Może to być wspólnota też, to będą ludzie, którzy go już pokierują. To niekoniecznie musi być od razu lekarz, który jest jakimś tam końcowym ogniwem. Jest bardzo dużo pracy takiej do wykonania od podstaw na dole i są ośrodki katolickie i praktycznie we większości wielkich miast, w większości zakątków Polski można spotkać ludzi, którzy pomagają w obserwacji swojego cyklu, w tym jak interpretować ten cykl, a jednocześnie mają dostęp, później współpracują z lekarzami, są afiliowani, są akredytowani przy takich lekarzach. Także w Polsce ta sieć jest dosyć dobrze rozwinięta i wydaje mi się, że to jest po prostu, że chcący da sobie radę. Ale to wymaga pewnego wysiłku, a najłatwiej jest właśnie pójść byle jak, byle gdzie i powiedzieć, no tak, tutaj mi mówią tak, a potem jeszcze cała rodzina się rzuca, to zrób tak, bo to tak jest najprościej, najlepiej. No generalnie te metody wtedy, myślę o in vitro, też nie zawsze są skuteczne, dlatego że bardzo często no, nie ma żadnej diagnostyki dokładnej, nie ma leczenia, a potem są wielkie, wielkie rozczarowania i stąd ta utrata zaufania później do lekarzy, do samych siebie, do wszystkiego i bardzo trudno potem takie poranione osoby jest doprowadzić do jakiegoś ładu. Im dłuższe są te negatywne doświadczenia, tym praca jest później trudniejsza i bardzo trudno pomóc też tak czysto po ludzku, medycznie takiej osobie.
pani Iwona Koprowska.
Znaczy, ja mam tutaj taką potrzebę wypowiedzenia tego, że mówiliśmy o wierze, mówiliśmy o ufności, a ja jeszcze widzę w tym bardzo dużo odwagi, że trzeba mieć odwagę jako lekarz, żeby przyznać się do danej metody leczenia, że jest się wierzącym lekarzem, że jest się za życiem. I też potrzeba odwagi, to co mówiła pani Agata, żeby powiedzieć rodzinie, że nie skorzystam z tego, że pójdę do tej średniowiecznej metody, jak to wszyscy uważają i mi powtarzają, że no, można mieć wiarę, ale jak nie będziemy mieć odwagi, to ta miłość się nie będzie realizować. Ta droga może zupełnie inaczej pójść. I ja widzę u tych moich przynajmniej par, które tą drogę zakończyły jakimkolwiek sukcesem, bo czasami tym sukcesem jest dziecko, a czasami tym sukcesem jest takie odnalezienie, nie wiem, sensu życia, siebie. Tak. To były osoby, które właśnie gdzieś znalazły taką odwagę, żeby stawić temu czoła i żeby zacząć działać, bo takie trwanie w ufności i trwanie w wierze czasami to jest troszeczkę za mało.
693 112 255, 693 112 255 to pierwszy numer telefonu i drugi numer telefonu 693 112 200. 693 112 200, dar potomstwa oczami medycyny i wiary. Księże Włodzimierzu, konkretne działanie Domus Mater to także podjęcie pewnych inicjatyw. Ja myślę, że trzeba zwrócić także uwagę na formację już potrzebną w narzeczeństwie. To się tutaj dokonuje. No często mamy do czynienia dzisiaj z problemem osób nieprzygotowanych chociażby właściwie do tych wyzwań, które czekają na młodego człowieka, który wkracza w sakramentalny związek małżeński.
Tak, chciałbym rozpocząć tą część, którą ojciec wywołał, od takiego stwierdzenia, czy takiego zwrócenia uwagi, że my musimy w życiu nauczyć, powinniśmy, czy dobrze by było, żebyśmy nauczyli czytać Boga. Boga, który się pojawia w naszym życiu, to co wspomniał ksiądz Michał w telefonie, to co tu już padło między nami w rozmowie wcześniejszej, umieć czytać ślady Pana Boga, umieć czytać tą pomoc, którą Bóg do mnie kieruje. Bo bardzo często, choćby nawet właśnie kurs przygotowujący do małżeństwa, który organizujemy tu w Domu z Mater w Krakowie, dla ludzi nie tylko tu z Krakowa, z diecezji krakowskiej, ale tak naprawdę z całej Polski, a nawet z zagranicy, bo przyjeżdżają ludzie na weekend, przyjeżdżają ludzie w odwiedziny do rodziny, do Polski i w czasie tego pobytu próbują właśnie tutaj przygotować się w sposób bezpośredni do sakramentu małżeństwa. I myślę, to co jest ważne, by umieć czytać właśnie tą obecność człowieka, który może mi w czymś pomóc, który może mi coś nowego powiedzieć, który potrafi czy ma coś do zaproponowania, otwierając jakieś nowe perspektywy przede mną. Bardzo często jest niestety dzisiaj wśród ludzi młodych przychodzących na kurs przygotowujący bezpośrednio do sakramentu małżeństwa nastawienie, że musimy to zaliczyć. Że to musi być, bo to będzie papier, to będzie podpis, bo to jest wymagane w kancelarii. Natomiast jest gro ludzi, które szuka czegoś więcej. Takie moje marzenie duszpasterza prowadzącego kursy przygotowujące do sakramentu małżeństwa, to jest właśnie mieć takich słuchaczy, którzy będą chcieli czerpać z doświadczenia małżeństwa, które prowadzi ze mną ten kurs, czerpać z doświadczenia duszpasterzy, innych księży, którzy też współorganizują ten kurs i przyjmować te treści, czy te słowa, czy te przykłady, które przytaczamy, nie w kategoriach, że my coś zabraniamy, czy stawiamy jakieś kolejne mury, czy granice, których nie powinno się przekroczyć, ale właśnie patrząc na te wypowiadane słowa jako pewną wskazówkę, by szukać odpowiedzi, by szukać nie zawsze łatwych rozwiązań, ale tych najlepszych. Ta umiejętność czytania śladów Boga w życiu jest trudna. Sami Państwo doświadczyliście tego w swoim życiu, ale widzimy na przykładzie Waszym, czy pewnie byśmy mogli mnożyć jako duszpasterze dziesiątki czy setki takich przykładów, gdzie ta otwartość na właśnie na drugiego człowieka, na Boga w drugim człowieku i na to, co ma nam do powiedzenia, że to otwiera nowe perspektywy i nową przestrzeń.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
No to z wdzięcznością dla ojców sercanów za ten naprawdę przepiękny, znaczy dzisiaj wieczór. Chciałem zapytać, czy ojcowi jeszcze wydajecie taki periodyk Czas Serca, bo ja, no dużo czasu upłynęło, jak ja w Rzymie miałem w ręku taki i tam się doczytałem, że jest taki piękny moment dotyczący biografii świętego Jana Pawła II. Nie tylko ten zbieg okoliczności, że Ojciec Święty urodził się 18 maja o 18 w Wadowice, ale również tam niedaleko Watykanu jest taka wspaniały duszy kościół, jeżeli ja dobrze pamiętam, poświęcony Chrystusa Króla. I tam w tym waszym periodyku Czas Serca doczytałem się, że o godzinie 18, wtedy kiedy w Polsce rodził się wielki święty papież, był kładziony kamień węgielny pod ten właśnie kościół tam. Tym pewnie to wiecie. A jeżeli nie wiecie, to jestem ogromnie rad, że mogę o tym powiedzieć, bo tam niedaleko u biskupa Pawła Chmielicy mieszkałem i tam się właśnie chodziło. Powtarzam jeszcze raz. To będzie kościół Chrystusa Króla, jeżeli...
Tak, panie Krzysztofie, my się już odnosimy. Pozdrawiamy serdecznie pana. Bardzo proszę, księże Wojciech.
Bazylika Chrystusa Króla w Rzymie, w której posługują księża sercanie. Rzeczywiście wmurowanie kamienia węgielnego było w dniu, w roku i o godzinie, której rodził się w Polsce Jan Paweł II. Karol Wojtyła, a późniejszy Jan Paweł II. A jeśli chodzi o odpowiedź dotyczącą periodyku, dzisiaj kwartalnika Czasu Serca, oczywiście jest ono dalej wydawane przez nasze wydawnictwo Deon tu w Krakowie i jeżeli jest taka potrzeba czy chęć, to proszę się z nami tutaj w Krakowie skontaktować, to podeślemy.
693 112 255 to pierwszy numer telefonu do naszego tymczasowego studia w Krakowie. 693 112 255 i drugi numer telefonu 693 112 200. 693 112 200. Księże Proboszcz albo Księże Włodzimierzu, w jaki sposób można się skontaktować? Bo dzisiaj mówimy o pewnych inicjatywach realizowanych przez konkretne osoby, w konkretnym miejscu. Myślę, że są wśród nas również i tacy, którzy może zainteresowani są tematem, nie mają na tyle odwagi, aby zadzwonić, bo to też wymaga pewnej odwagi. Gdzie można uzyskać bliższe informacje dotyczące tego wszystkiego, co się tutaj dzieje?
To może ksiądz Włodzimierz.
Jeżeli chodzi o działalność Domus Mater, tu już ojciec wspomniał o kursach przygotowujących do sakramentu małżeństwa, o warsztatach prowadzonych przez psychologów, którzy tutaj współpracują z nami, dotyczących komunikacji w małżeństwie między właśnie ludzkiej, umiejętność rozwiązywania konfliktów, które się pojawiają w naszym życiu i są niejako, jak mówi papież Franciszek, pożądane, bo one też oczyszczają, one też wzmacniają, one też przemieniają wiele rzeczy. Te rzeczy się tutaj dokonują u nas. O wszystkich tych rzeczach możemy dowiedzieć się z naszej strony internetowej. Strona Rodzina Tak. To jest nasza strona internetowa, na której można znaleźć wszystkie informacje dotyczące właśnie tych rzeczy, o których już wspomniałem. Poza tymi rzeczami wspomnianymi dotyczącymi narzeczonych, oczywiście tutaj współpracujemy z panią Iwoną i również z psychologami i pedagogami. Jest pomoc właśnie trenera na protechnologii, jest pomoc w dziedzinie laktacji, jest pomoc w rozwiązywaniu różnych konfliktów, czy napięć w procesie wychowawczym swoich dzieci, zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców, którzy no, borykają się z tego typu problemami. Więc takim pierwszym źródłem informacji myślę, że odwołuję do strony internetowej. Oczywiście funkcjonuje też numer telefonu tutaj do nas na recepcję, która jest czynna 24 na dobę, więc cały czas można takie informacje też uzyskać tu w Krakowie przy ulicy Saskiej 2C. W Domus Mater. Jeżeli chodzi o sanktuarium, no to ksiądz proboszcz.
Tak, odbierzemy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo? Bardzo proszę, halo? No, najprawdopodobniej komuś zabrakło odwagi. Bardzo proszę, księże proboszczu.
Jeśli chodzi o parafię w sanktuarium bardziej jeszcze, chodzi mi o to, że żebyśmy też wiedzieli, że w naszych parafiach, ja nawet kazałem ostatnio, gdy była, rozpoczęła się pandemia, to jak się wejdzie na naszą stronę parafialną Kraków Sercanie, Kraków Płaszów, to między innymi jedna z zakładek jest podany numer telefonu i pięknie to jest nazwane. Nie obawiaj się prosić o pomoc. I powiem szczerze, że o taką pomoc, ale taką raczej sporadyczną, czasami ktoś prosi. Natomiast zauważyłem, że ludzie boją się prosić o pomoc. Czasami są gdzieś zastraszeni tym, jak to będzie odebrane. Czasami pewnie nie mają takiej wewnętrznej odwagi. Pewnie nie omodlili danej sytuacji. Natomiast co jest bardzo istotne i ważne, jeśli ktoś prosi o pomoc, to wydaje mi się, że zawsze się znajdzie, jeśli nawet nie jednego proboszcza czy drugiego, to będzie trzeci, czwarty, tak jak to jest, że nie musi być proboszcz, jakaś osoba, która nam pomoże. My mamy w parafii poradnictwo rodzinne. Ono jest tutaj przy parafii, w każdy wtorek są też na stronie internetowej podane numery, gdzie się umawiają młodzi przed zawarciem związku małżeńskiego, ponieważ to jest wymagane. I często słyszałem gdzieś tam, ktoś dzwoni i mówi, czy w parafii jest właśnie poradnia rodzinna, bo musimy mieć papierek odnośnie trzech, czy tam iluś spotkań. Rozmawiając z panem Jarkiem, którego też pozdrawiamy, pewnie słucha, bo on to jest taki człowiek, który jest bardzo dokładny, więc pewnie śledzi nasze poczynania. Kiedyś właśnie pytam się takich młodych, którzy wychodzą po rozmowie z panem Jarkiem, z poradnictwa rodzinnego. No i co? On mi, proszę księdza, myśmy przyszli po papierek, ale wychodzimy po prostu, już nam nie zależy na papierku tak bardzo. Naprawdę to było dobre. To znaczy my się dopiero poznajemy teraz, gdy nam ktoś mówi, że my też musimy się zmieniać. To jest niesamowite. Bodajże Wanda Połtawska też mówi, że nie cierpi, jak mąż i żona rozmawiając ze sobą, jedno mówi, słuchaj, chyba się rozwiedziemy, bo ja już jestem taki, ja już nie potrafię inaczej. I ona mówi, nie cierpię, ponieważ to znaczy, że ten człowiek się w ogóle nie spotkał z Panem Bogiem, on żyje jak prawdziwy egoista. I to są najgorsze stwierdzenia, że ja już jestem taki, ja już nigdy się nie zmienię.
Do tego wątku powrócimy. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Z tej strony Anna Ślusarczyk, ja dzwonię z Podopola. Bardzo się cieszę z dzisiejszej audycji, ponieważ temat jest bardzo bliski mojemu sercu, mojego męża, ponieważ myśmy też mieli właśnie problem z poczęciem dziecka i właśnie dzięki doktorowi Binkiewiczowi udało się, no i dzięki Panu Bogu oczywiście, pan doktor Binkiewicz prowadził naszą ciążę i pomógł nam po prostu wyjaśnić, jakie są przyczyny w naszej niepłodności, bo okazało się po badaniach, że po prostu mąż jest bezpłodny, ale dzięki po prostu opiece Pana Boga, dzięki wstawiennictwu świętego Gerarda Majeli, do którego też się modliliśmy, i dzięki Panu doktorowi udało się począć naszego syna. Myśmy jeździli z mężem do Będzina, do parafii świętej Faustyny. Tam są właśnie msze święte za wstawiennictwem świętego Gerarda. No i nasz syn począł się w Wigilię Bożego Narodzenia, a urodził się 8 września, 2 lata temu, w Narodzenie Najświętszej Marii Panny. No i to jest po prostu dla nas bardzo czytelny znak miłości i obecności Pana Boga w naszym życiu. I po prostu gdzie tylko możemy, dajemy świadectwo tego, żeby pokazać, że po prostu tak jak tutaj już było mówione w audycji, że dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I po prostu chciałam też bardzo podziękować Panu doktorowi, bo tak jak teraz go słyszałam w audycji, to po prostu aż mi się ciepło w sercu zrobiło, bo to jest taki dobry po prostu człowiek, ciepły, nie tylko jako lekarz, ale jako po prostu człowiek. Naprawdę to jest bardzo, bardzo miła osoba. Także dziękujemy mu bardzo za opiekę w ciąży, za wszystkie dobre słowa, które do nas skierował. No i polecamy też świętego Gerarda Majele, ponieważ nasz syn nazywa się Gerard. Józef, z racji tego, że święty Gerard jest jego takim patronem głównym, no i dlatego tak go nazwaliśmy. Także dziękujemy jeszcze raz panu doktorowi i cieszymy się z tej audycji i po prostu chcielibyśmy wszystkim osobom, które mają taki sam problem, które się z tym borykają, żeby nie traciły nadziei, żeby po prostu modliły się, ufały Panu Bogu, no i po prostu w miarę możliwości się nie załamywały, bo Pan Bóg po prostu wszystko wie najlepiej i chce dla nas jak najlepiej, także trzeba po prostu Mu zaufać.
Zdrawiam Pani Aniu serdecznie.
Bardzo, bardzo dziękuję Panie doktorze. Kolejny przykład, bardzo, bardzo konkretny. Myślę, że wiele jest osób takich rzeczywiście, którzy no, borykają się z tymi problemami. Do lekarza na protechnologa nie tak łatwo się dostać, o czym pan doktor mówił, bo terminy dosyć długie. Ale jakie małżonkowie powinni podjąć te pierwsze takie podstawowe kroki?
Na pewno trzeba zrobić troszkę badań laboratoryjnych. Ja czasami odpowiadam już wcześniej na takie pytania, co my możemy zrobić, co my możemy przenieść. Czy jakiś ten kontakt zawsze jest, czy przez panie, które rejestrują do mnie, można uzyskać takie informacje. Jeżeli osoby są z daleka, to my też staramy się pomóc już wstępnie jakoś, udzielić jakiś wskazówek. Jednym z bardzo dobrych sposobów jest poszukanie też sobie lekarza, który przyjmie troszeczkę wcześniej. Tak się zdarza w niektórych sytuacjach, że ja mam bardzo odległy termin, ale jest termin u Tomka, który świetnie przygotowuje pary. Ma bardzo duże już doświadczenie. Mamy lekarzy u mnie na oddziale w Pyskowicach. W tej chwili jest nas trzech po kursie na protechnologii i myślę, że to jest unikatowe w skali światowej, żeby było trzech specjalistów w jednym miejscu. Na jednym oddziale, którzy pracują i razem jakoś tworzą zespół. Mamy pozostałych wspaniałych lekarzy, którzy też przy nas jakby no dopełniają nas jakby, mimo że nie są ludźmi po kursie na protechnologii, to widząc nasze metody i widząc jakieś efekty tych działań,
też przekonują się.
Tak. I to cały zespół wtedy jakby działa dobrze. No trzeba szukać takich informacji. Nie zawsze trzeba jechać na drugi koniec Polski. Trzeba zobaczyć, kto jest blisko. Są strony internetowe, które poświęcone na protechnologii. Są strony poświęcone lekarzom, którzy posługują się w swojej pracy lekarza zgodnie z prawdą wiary, zgodnie z nauką Jezusa Chrystusa. I wydaje mi się, że dla każdego rozsądnie myślącego pacjenta taki lekarz, który jest katolikiem z krwi i kości, jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Ja przynajmniej na pewno zamiast śmiać się z lekarza, że on będzie średniowiecznymi metodami leczył, ja bym raczej wybierał takiego lekarza, licząc chociaż troszeczkę bardziej na jego uczciwość, na jego jakieś zasady moralne. To myślę, że ja nie mówię tutaj nic złego i nie chcę tutaj być posądzony jakąś autoreklamę, ale to chyba jest dobre rozwiązanie w naszym katolickim kraju, w naszym katolickim narodzie. I tak samo tutaj bardzo dużo mówimy o pomocy czy narzeczonym, czy małżeństwom. Wielką bronią waszą, małżonkowie, którzy macie problemy z poczęciem dziecka, jest wasz sakrament, tak naprawdę sakrament małżeństwa. I często czasem zanim się znajdzie drogę do upragnionego potomstwa, to trzeba poszukać też drogę do sakramentu, dlatego że ten sakrament jest bronią. Tutaj pan Mariusz powiedział o pomocy Ducha Świętego w którymś momencie. No to te sakramenty mamy po to, żeby mieć tą pomoc. I jeszcze raz bardzo serdecznie chciałem panią Anię pozdrowić i podziękować za te ciepłe słowa.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Z tej strony Michał z Opolnicy, niedaleko Barla Śląskiego. Ja mam takie dwa pytania. Jeżeli na przykład ktoś podejrzewa, że może być bezpłodny, czy to jakieś badanie trzeba wykonać? I drugie pytanie, czy właśnie w jakiś sposób można to leczyć?
Bardzo dziękujemy, panie Michale. Panie doktorze, bardzo proszę.
Panie Michale, rozumiem, że pan pyta o niepłodność męską w swoim imieniu. No, podstawowym badaniem jest badanie nasienia mężczyzny. To badanie można dokonać w tej chwili w bardzo wielu laboratoriach. Nasienie do badania można pobrać podczas aktu małżeńskiego, więc mamy takie metody i są laboratoria, które współpracują z lekarzami. Laboratoria są bardzo chętne, żeby robić badania, więc jeżeli dany lekarz nie potrafi na swoim terenie znaleźć laboratorium, które wykona takie badanie, to czasem wystarczy zadzwonić do takiego laboratorium, zapytać się, czy oni by nie chcieli badać w ten sposób nasienia pobranego w czasie aktu małżeńskiego od małżonków i można zbadać. To jest podstawowe badanie, natomiast to badanie to jest też bardzo ogólne pojęcie, dlatego że w męskim nasieniu badamy bardzo dużo różnych parametrów, a poza tym może być potrzebna również porada lekarska. Mogą być badania laboratoryjne, mogą być choroby serca, może być cukrzyca, mogą być różne zaburzenia metaboliczne, choroby tarczycy. Także tych wachlarz tych badań jest bardzo duży. Droga do lekarza, który zajmuje się płodnością, nie musi to być koniecznie ginekolog. Tym na różnych terenach zajmują się też tym interniści, zajmują się tym endokrynolodzy, zajmują się tym urolodzy. Jest taka grupa lekarzy, do którego można trafić. Oni wszystko powiedzą bardzo dokładnie, bo tak naprawdę temat jest bardzo, bardzo szeroki i wymagałby bardzo długiego tutaj wyjaśnienia.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo? Halo, halo, słyszymy się?
Halo?
Tak, prosimy bardzo. O, niestety, drodzy Państwo, chyba mamy problem z niewyłączonym radioodbiornikiem, dlatego także gorący ten apel do tych wszystkich, którzy wybierają numer telefonu do naszego studia, że w momencie, kiedy uzyskujemy połączenie z nami, należy całkowicie wyciszyć radioodbiornik, bo nie można rozmawiać jednocześnie z nami i słuchać tej rozmowy w radiu, dlatego że jest sygnał nieco opóźniony i to powoduje różnego rodzaju komplikacje. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo? Nie, niestety. Pani Iwona Koprowska. Pani Iwono, bardzo proszę.
Ja chciałam jeszcze tutaj poruszyć taki temat naszej edukacji. Każda trudność w naszym życiu wymaga od nas. No, jednym z rozwiązań jest jakby zdobywanie wiedzy na pewien temat. Na pewno technologia jest takim też sposobem pomocy parom, że oddaje im się pewną odpowiedzialność za swoje zdrowie. My jesteśmy nauczeni tego, że edukacja kończy się tam gdzieś na jakiejś tam szkole wyższej. Natomiast każda trudność w naszym życiu może się wiązać z jakąś edukacją poszerzania swojej wiedzy. I pary, które doświadczają niepłodność, mają możliwość zdobycia wiedzy również o prokreacji. I taką edukacją jakby my, instruktorzy, się zajmujemy. My jesteśmy w stanie podpowiedzieć parze, co oni mogą zrobić w momencie, jaki jest trudność, co oni ze swojej strony mogą się dołożyć z pewnymi czynnościami. Nie tylko wiedza lekarza jest potrzebna, ale jest potrzebna również wiedza kobiety o swoim organizmie, wiedza małżeństwa na temat swojej płodności, bo płodność małżeńska, nad płodnością małżeńską pracuje również małżeństwo i problem z płodnością, z chorobami ginekologicznymi wymaga od kobiety, od małżeństwa jakby wiedzy na ten temat. I instruktor daje małżeństwu takie narzędzie w postaci właśnie metody obserwacji, gdzie małżeństwo może zrobić ten krok ze swojej strony. To nie jest tylko tak, że idziemy do lekarza i czekamy na jego pomoc, jego diagnostykę, tylko możemy tutaj pomóc lekarzowi, współpracować z lekarzem właśnie w zdobywaniu tej swojej wiedzy na temat swojego organizmu, na temat swojej płodności. I sporo małżeństw jakby też porusza u mnie w gabinecie ten temat, że nie czują się tacy bezwolni. Czują, że do tej diagnostyki, do tego leczenia dokładają swoją pracę, swoje zaangażowanie, że jest taka dziedzina, gdzie oni też mają swoje miejsce. Jest to dla nich też takie wyzwalające i umacniające.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Z tej
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Witam serdecznie, mam na imię Lucyna i dzwonię z Płocka.
Prosimy bardzo.
Bardzo pozdrawiam serdecznie wszystkich gości i słuchaczy. I na ręce pani Agaty i pana Mariusza składam pozdrowienia dla wszystkich małżeństw oczekujących na dziecko. Bardzo dziękuję za przybliżenie charyzmatu Kościoła Krakowskiego Ojców Sercanów, pięknego sanktuarium błogosławionego macierzyństwa. Jestem szczęśliwą babcią szóstki wnuków, dlatego składam gratulacje serdeczne dla babci malutkiej Karoliny. Pozdrawiam z Płocka, którego z Krakowem łączą no więzy, bym powiedziała, państwowe. Jako trzecia stolica Polski w Płocku znajduje się prężny klub wioślarski, to dla pani Agaty i pana Mariusza, ponad stuletni. Ale jeszcze chciałabym poruszyć, poza takim moim może lekkim flirtem z tą przemiłą rodziną, chciałabym poruszyć problem takiego duchowego macierzyństwa. Ja bardzo dużo zawdzięczam Kościołowi Krakowskiemu za przygotowanie duchowe pewnej osoby, która była nianią moich dzieci. Wniosła do naszej rodziny, ponieważ sama nie urodziła żadnego dziecka. Wyszła za mąża wdowca, ale wychowała kilkoro jego dzieci i miała w sobie tyle ciepła, tyle serdeczności i tyle dobra wniosła do naszej rodziny, że chciałabym pokłonić się Krakowowi. Zdaje się, że mieszkała na Podgórzu w okresie okupacji. Poświęciła się i pracowała jako pomoc u pani profesorowej Starzyńskiej, której mąż był w niewoli, w obozie przy dziecku niepełnosprawnym. I chcę powiedzieć, że są kobiety, które nie urodziły dzieci, ale wniosły do życia wielu rodzin, do polskiego społeczeństwa tyle dobra, tyle ofiary i tyle serdeczności, że są takimi duchowymi matkami, że one poprzez właśnie pomoc innym matkom, pochylenie się nad macierzyństwem przez adopcję, czy siostry zakonne, które prowadzą na przykład domy dla samotnych matek. W Płocku jest taki dom przy Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, ponieważ dziś wspominamy świętą Faustynę, która również łączy bardzo Płocki, Kraków, to chcę powiedzieć, że siostry prowadzą również okno życia, że wszystkie te charyzmaty, te wszystkie poświęcenia ze strony nie tylko kobiet, rodzin, ale także i mężczyzn, ojców, dziadków, pochylanie się nad innymi rodzinami, kiedy właśnie nie ma w rodzinie najbliższej, nie ma wnucząt, nie ma dzieci, no bo tak się składa, to jest to również błogosławione macierzyństwo, ojcostwo. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Kościół Krakowski, któremu tak bardzo serdecznie dziękuję.
A my także pozdrawiamy Płock. Tak, pani Lucyno, pozdrawiamy Płock. Pozdrawiam wszystkiego dobrego życzymy. Bóg zapłać, z Panem Bogiem, szczęść Boże. Księże Włodzimierzu, duchowe macierzyństwo, wątek, który pojawił się w temacie jak najbardziej właściwym, który podejmujemy.
Tak. Myślę, że mówiąc o duchowym macierzyństwie i myślę też i duchowym ojcostwie, który przejawia się w naszym kapłaństwie czy w życiu zakonnym, no jest takim głębszym, bym powiedział, odczytywaniem czy wydobywaniem tego, co piękne w naszej naturze. Odnosząc to do kobiety, no to jest właśnie ten fenomen, o którym często Jan Paweł II mówił w swoim nauczaniu, że kobieta jako ta właśnie, która trzyma jest tą częścią wrażliwszą, piękniejszą, która troszczy się o ognisko rodzinne, o ciepło, o wrażliwość, o piękno, może dzielić się nie tylko z tymi, których zrodzi, ale tak naprawdę z każdym napotkanym człowiekiem. I myśmy pewnie spotkali takie kobiety i spotykamy nieustannie w swoim życiu. To są nauczycielki, to są pracownice w sklepie, to są panie w urzędzie, to są właśnie siostry zakonne posługujące w parafii czy w innych miejscach. To jest mnóstwo ludzi, którzy właśnie w taki, a nie inny sposób odczytują swoje powołanie, swoje miejsce tu w świecie. Nie trzeba zrodzić, żeby umieć kochać. Nie trzeba zrodzić, żeby umieć uczyć miłości drugiego człowieka. Zarówno to odnosi się do kobiety, jak i do mężczyzny. Myślę, że kontynuując to duchowe macierzyństwo, przenosząc to na duchowe ojcostwo, patrząc na sytuację dzisiejszą w dzisiejszym świecie, również i w naszej ojczyźnie, no jest taki duży głód ojcostwa. Dostrzega się to. Kiedy przygotowujemy młode pary do sakramentu małżeństwa, kiedy spotykamy się, kiedy prowadzimy rozmowy, kiedy gdzieś tam próbujemy rozwiązać różne problemy z okresu dzieciństwa czy dorastania, bardzo często widać głód ojcostwa. I myślę, że to jest wielkie też wyzwanie dla nas, jako kapłanów, jako tych ojców duchowych, by to ojcostwo umieć rodzić w kandydatach do małżeństwa, do rodzicielstwa, bo myślę, że kobietom jakoś łatwiej, przynajmniej takie jest moje doświadczenie pracy z młodymi ludźmi, z młodymi małżeństwami, kobietom jakoś to przychodzi naturalnie. Natomiast w przypadku mężczyzn, no jest ta potrzeba takiej wielkiej pomocy i wielkiej troski o to.
Pani Agata i pan Mariusz, pani Lucyna wywołała trochę do tablicy, wspominając także o Karolince. W swoim świadectwie państwo mówiliście o tych takich napiętych relacjach otoczenia, środowiska, rodziny i tak dalej, ale dokończmy tę historię. Powiedzmy, jak oni zareagowali, to wasze środowisko, wasi najbliżsi, kiedy rzeczywiście dowiedzieli się, że pani jest w stanie błogosławionym.
Myślę, że trzeba zaznaczyć, że dla nas to było duże zaskoczenie. Bóg wlewał w nas wiarę, ale jak dowiedziałam się, że jestem w stanie błogosławionym, to mnie było to trudno uwierzyć. I samo potrzebowałam trochę czasu, żeby to do mnie doszło, żebym tak naprawdę poczuła się matką. No to wielka radość weszła w nasze rodziny, do naszych znajomych. I myślę, że dużo na takich niedowiarków, którzy postrzegali nas, tak jak wspomnieliśmy, trochę jak samotną, bezludną wyspę albo ludzi ze średniowiecza. Chyba też, że zaczęli oni się też nad tym zastanawiać, że ta metoda jest skuteczna i że to nie jest metoda ze średniowiecza, to jest metoda z XXI wieku albo jeszcze z kolejnego i ona jest skuteczna i wnosi w konkretne rozwiązania, w konkretne problemy i daje odpowiedzi, czy możemy daną osobę leczyć, czy jest na to szansa, czy dobrze się jest otworzyć na inne formy macierzyństwa w życiu. I myślę, że dużo naszych znajomych też musiało się chyba przybliżyć tej metodzie i zgłębić ten temat trochę bardziej.
Czyli staliście się takim czynnikiem mobilizującym. A w kontekście także wypowiedzi księdza Michała, no właśnie ludzie wierzący, no to jak najbardziej powinni być tymi, którzy będą podpowiadać, prawda, że są takie metody i że te metody są skuteczne, czego rzeczywiście chociażby dzisiaj mogliśmy doświadczyć.
Tak, tak. Ja bym też chciał troszkę tak odczarować to pojęcie średniowiecze, które tak przylgnęło do naprotechnologii, bo uważam, że po pierwsze, wracając historycznie, to średniowiecze to był rozkwit i takie stosowanie tego to jest właśnie nie do końca właściwe, bo pewnie by się ludzie średniowiecza mogli obrazić, gdyby usłyszeli nas mówiących dzisiaj. To pierwsza rzecz, ale no tak się mówi potocznie i to gdzieś tak przylgnęło. A druga rzecz, którą chciałbym odczarować, to kwestia właśnie takiego zepchnięcia naprotechnologii czy całego tego nurtu, który wiąże się z naprotechnologią, bo to nie jest tylko kwestia samego terminu, ale całego zakresu działań, wachlarz, to co już pan doktor powiedział, że cała bogata przede wszystkim diagnostyka. Nie wyręczanie człowieka poprzez właśnie metodę in vitro, gdzie po prostu produkujemy coś, tylko stosowanie w całej metodzie naprotechnologii wszystkich osiągnięć współczesnej medycyny.
Tak, to prawda. To jest bardzo szeroki zakres. W tej chwili coraz więcej specjalistów zaczyna dostrzegać jakby wartość tej metody.
Wydaje mi się, że największą wartością, panie doktorze, to jest kwestia właśnie tej prawdy, która jest ukryta w naprotechnologii. Nie? To jest ta perła, która jest ukryta. Tylko ją trzeba wydobyć. Wydaje mi się, że w ogóle ginekologia w XX wieku, szczególnie w XX wieku, poszła bardzo na skróty.
Tak, to prawda. To niektóre metody, takie jakby metody leczenia niektórych podstawowych chorób, które bardzo często są spotykane, na przykład myślę o zespole policystycznych jajników, gdzie tak. Świetną metodą była resekcja klinowa tych jajników, jest bogate piśmiennictwo, tysiące naprawdę pozycji.
No i poszło
pozycji,
to bardzo do przodu.
Doskonałe wyniki osiągały te pacjentki po tych operacjach, a te operacje są wykonywane w tej chwili w niewielu ośrodkach. Tak. Często są wyśmiewane na sympozjach, mimo że dają świetne efekty. Ja tak naprawdę bardzo lubię leczyć kobiety z policystycznymi jajnikami, bo naprawdę zarówno metodami farmakologicznymi, jak i to kompletnie nie używając leków hormonalnych, można im doskonale pomóc. Tym bardziej, że leki hormonalne w większości szkodzą akurat w zespole policystycznych jajników, to tak samo ta resekcja klinowa, którą można wykonać albo za pomocą endoskopii, albo za pomocą mikrolaparotomii, bardzo niewielkiej interwencji chirurgicznej, można osiągnąć doskonały efekt, a metoda praktycznie się nie rozwija. Osoby są kierowane drogą na skróty, dalej mają swoje zaburzenia, insulinooporność i cały ten zespół.
Tak, cały wachlarz.
I to jest taki jeden przykład, ale na endometrioza tak samo. No, tak. Zalecenia są takie, żeby wręcz jakby nie usuwać niektórych ognisk endometriozy, nie operować guzów jajnika, bo są za małe, mamy czekać, aż będą duże, żeby bardziej jakby proces chorobowy postąpił. I to są jakby oficjalne zalecenia. My niestety działamy na takim bardzo obrzeżu tej takiej oficjalnej medycyny, co też jakby musi się wiązać z tą odwagą, o której tutaj już było mówione, dlatego że jesteśmy czasami w sytuacji niekorzystnej prawnie, że tak powiem. Na szczęście ja cały czas ufam Panu Bogu, że to On mi pomoże, że On jest moim obrońcą.
Tak, myślę, że
odbierzemy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść
Halo.
Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Z tej strony Magda Lyna, lekarz z Wrocławia. Chciałam bardzo podziękować księżom i lekarzom tutaj za ten temat, za Państwa wypowiedzi. Jest to wielkie wsparcie właśnie i nie tak dawno jak wczoraj właśnie mieliśmy okazję, bo właśnie na kursach przedmałżeńskich też dostałam takie myśli, bo przy okazji wykładu właśnie o szkodliwości antykoncepcji i rozwoju dziecka, bo tak właśnie w tym kursie to ujęłam ten temat, udało mi się o tej naprotechnologii właśnie powiedzieć parę słów. No i dzisiaj kontra oczywiście in vitro, i dzisiaj słyszę taki temat i taki rozszerzony i takie to wsparcie dla mnie, że idziemy dobrą drogą tutaj na tych kursach w Wrocławiu przy Kościele Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Ja chciałam jeszcze raz bardzo podziękować i życzyć wszystkiego dobrego i odwagi właśnie w dalszym szerzeniu tego programu. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
Dziękujemy serdecznie. Kursy wracają, temat kursu przedmałżeński.
Tak, myślę, że to jest bardzo dobry moment właśnie wspomnieć też o tym, że zwłaszcza to prośba i taka wskazówka dla może słuchających mam, czy przyszłych teściowych, czy teściów, czy ojców, żeby właśnie gdzieś ukierunkować tych naszych młodych, którzy przygotowują się do sakramentu małżeństwa, by mieć szerokie oczy na to, co co może ktoś im zaproponować, że nie zawsze droga na skróty jest drogą właściwą, że podjęcie takiego wyzwania właśnie w przyjęciu drogi trudniejszej, może dłuższej, może bardziej wymagającej, ale właśnie zgodnej z prawdą i przede wszystkim nie stojącej w sprzeczności z moim sumieniem, to jest myślę bardzo istotne.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pan Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja się bardzo cieszę, że udało mi się tutaj do Państwa dodzwonić. Dla mnie to jest też taki szczególny dzień, ponieważ dokładnie 6 lat temu wprowadziłam się tutaj do tej parafii, właśnie sanktuarium Matki Błogosławionego Macierzyństwa. Dokładnie 6 lat temu, które mnie właśnie Pan Bóg przyprowadził. Otrzymałam tutaj właśnie wiele łask, też właśnie za pośrednictwem Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa. Tutaj z małżonkiem staraliśmy się właśnie o dziecko. Prosiliśmy tutaj Matkę Bożą o dar potomstwa. Ta droga nie była taka prosta, ponieważ co prawda do poczęcia w naszym przypadku doszło trzykrotnie, natomiast były to takie poronienia samoistne. I gdzieś tam po tej pierwszej takiej nieudanej próbie pojawiły się takie jakieś chwile właśnie załamania. I właśnie do Matki Bożej tutaj na te środowe spotkania z mężem chodziliśmy. I mam tutaj właśnie bardzo blisko do tego kościółka, więc miałam takie szczęście, że mogłam jakby często tam podejść, pomodlić się. I właśnie tak niespodziewanie, kiedy modliłam się właśnie w tym kościele przed Najświętszym Sakramentem, właśnie przed obrazem Matki Błogosławionego Macierzyństwa, taka właśnie przyszła mi myśl do głowy, że żebym właśnie spróbowała pójść do domu, wykonać test ciążowy, chociaż nic nie wskazywało w ogóle na ciążę, a z racji jakby tych nieudanych doświadczeń czy prób, był jakiś taki lęk właśnie przed tym, że test jeszcze w naszym przypadku nic nie oznacza. I właśnie poszłam za tą myślą właśnie i okazało się właśnie, że ten test wyszedł pozytywny. Od razu właśnie wróciłam tutaj przy tym obraz Matki Bożej właśnie z takim zawierzeniem bardzo głębokim, takim właśnie podziękowaniem. Całkowicie oddałam właśnie tą ciążę, która okazała się taką właśnie ciążą szczęśliwą. Mamy właśnie synka, który ma 2 latka. I potem, po tej ciąży znowu też było w nas pragnienie właśnie, jak już urodził się nasz synek, za którego też dziękujemy i zawsze będziemy dziękować. Pojawiło się pragnienie właśnie też, żeby jeszcze nas Pan Bóg potomstwem obdarzył po raz kolejny. Ale właśnie też nie od razu, jakby to tak łatwo przyszło, też właśnie były takie nieudane gdzieś tam te ciąże, takie właśnie, gdzie były te 2 takie właśnie przypadki tych poronień samoistnych, ale ta wiara ciągle była. I teraz w perspektywie czasu wiem, że Pan Bóg, jak czasem nawet daje właśnie to trudne doświadczenie, to zawsze wyprowadza z niego chwałę i zawsze trzeba po prostu ufać do końca. Zawsze trzeba być wytrwałym w modlitwie. I właściwie ta odpowiedź od Matki Bożej, znaczy od Pana Boga za stawiennictwem właśnie Matki Błogosławionego Macierzyństwa przyszła też właśnie w marcu tego roku, gdzie w takim właśnie czasie też zgastowania Najświętszej Marii Panny, kiedy byłam właśnie na mszy świętej, kiedy była właśnie moja rocznica urodzin, też to zawierzyłam właśnie to poczęcie, żeby udało się mieć jakby drugie dziecko. I też właśnie sytuacja się bardzo powtórzyła, ponieważ dokładnie była pandemia. Modliłam się właśnie przed obrazem Matki Bożej właśnie tutaj w sanktuarium za pośrednictwem internetu. I też taka właśnie myśl przyszła, żeby właśnie wykonać test ciążowy, żeby spróbować, prawda? I właśnie okazało się, że znowu właśnie ta ciąża jest taką ciążą szczęśliwą. Jestem teraz w 8 miesiącu ciąży. Spodziewamy się córeczki. właśnie chciałam powiedzieć właśnie wszystkim, aby naprawdę zawsze uciekali się do Matki Bożej, nie tracili tej nadziei. Wszystkie takie właśnie trudne doświadczenia, które są, przyjmowali właśnie w pokorze i ludzie wytrwali w takiej właśnie modlitwie, zwłaszcza modlitwie różańcowej, o którą Matka Boża prosi. Też serdecznie dziękuję za to właśnie dzisiejsze spotkanie, za ten temat, za to, że właśnie w tej parafii można było posłuchać właśnie tych rozmów i jakby rozsławić to sanktuarium na właśnie szersze grono odbiorców. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Bardzo dziękujemy. Proboszcz, ksiądz proboszcz już trzyma mikrofon. Ksiądz Włodzimierz także, więc księże proboszczu.
Ja bardzo pani dziękuję za to świadectwo. Bardzo mi tego potrzeba też, ponieważ to mnie cały czas przypomina o tym, że nigdy nie wolno do Matki Bożej się przyuczyć, tak jak mówiłem dzisiaj na mszy świętej pod koniec, że ona się upomniała, że tutaj powinno być coś więcej niż tylko takie nasze sanktuarium, tylko rzeczywiście takie miejsce, w którym ludzie wypraszają naprawdę dar potomstwa. To rzeczywiście pani jest tego przykład, znaczy z małżonkiem, ja nie wiem, czy to nie jest chyba mama Szymona, bo ktoś pisał właśnie ostatnio, tak mi się to wszystko kojarzy. Mianowicie bardzo, bardzo, bardzo serdecznie za takie świadectwa dziękuję. I też zauważyłem jedną rzecz, nawet dzisiaj, gdy przygotowywaliśmy Kościół do transmisji, co nie jest taką prostą rzeczą, jak się okazuje, to widać było, że pomimo tego, że musiałem schować Najświętszy Sakrament, cały czas przychodzą ludzie. Przychodzą z zakupami, przychodzą przed pracą, po pracy, co jest dla mnie tak niesamowicie budujące, że proboszcz taki zawsze to jest troszkę taki już, że tak powiem, otrzaskany we wszystkim, no to sam się zastanowi, że trzeba, jak ludzie się modlą, to trzeba też przyjść.
Też się trzeba zatrzymać.
Trzeba się zatrzymać, bo nie będzie wszystkiego tak, że zrobimy i będziemy pracować, tylko tak jak tutaj już żeśmy mówili, ja myślę, że jako ksiądz powinien więcej jeszcze mieć kapki wiary w sobie. I wydaje mi się, że rzeczywiście to jest takie szczególne miejsce, gdzie bardzo często ludzie mówią, proszę księdza, tu mi się wyjątkowo modli i przez tą adorację, którą mamy przez cały dzień, czy nawet podczas pandemii mieliśmy przez 2 miesiące non-stop 24/24, nie brakło ludzi, cały czas był ktoś, kto tutaj czuwał, ktoś, kto się modlił, mówiłem, że no nie może być inaczej, będą cuda, będą łaski, będą szczególne dary i to jest coś niesamowitego i niech będzie właśnie Maria, Matka Boża Płaszowska uwielbiona przez to wszystko. Ja tylko tak bardzo króciutko, jak ja sam doświadczyłem bodajże rok temu takiego, znaczy dla mnie to jest bardzo takie pouczający gest Matki Bożej. Chodziło o numer osoby, którą chciałem zaangażować przed odpustem właśnie do Matki Bożej, żeby coś tam, jakieś dary przyniosła, czy coś takiego, mianowicie, no i szukam. Wiem, że go gdzieś zapisałem, bardzo mi na tej osobie zależało z parafii. No i szukam, nie mogę znaleźć, już koniec w tym wszystkim, zaczynam odmawiać tak, jeśli chyba nieszpory, otwieram brewiarz i gdzieś tak patrzę się i na końcu był obrazek Matki Bożej, a z tyłu, no tak, no właśnie. A wcześniej oczywiście mówię, Matko Boże, no to jeśli tego, to pewnie ta osoba nie ten. Patrzę się, a przecież na obrazku Matki Bożej napisałem ten numer, nie? No i wtedy mi od razu, niesamowicie, to było takie uderzenie w głowę, że od razu, no właśnie, ty musisz jeszcze więcej uwierzyć, nie? Bo to jesteś dość oporny. I to jest coś, co dla mnie było do tej pory. Ja to jak wspominam niektórym znajomym, to mówią, rzeczywiście to tak było, no tak było, tak rzeczywiście. Tylko powiedziałem, no jak Matka Boża pewnie nie chce tej osoby, no to za chwileczkę otworzyłem brewiarz. Jest. No jest. Oczywiście.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy? Skąd telefon?
Mówi Roma z Nadmorza, z domu własnego. Chciałam pochwalić Matkę Bożą Przepraszam, jestem trochę strudzona, bo dopiero wyszłam z kuchni, pracowałam. Dzisiaj chciałam podziękować Matce Bożej za łaskę, którą otrzymałyśmy razem z mamą podczas Eucharystii. Był to dar pojednania. Mieszkam z mamą prawie 50 lat i zawsze miałyśmy problemy w porozumieniu. Mama była bardzo zapracowana. Teraz jesteśmy obydwie bardzo chore, praktycznie pozostawione samym sobie, chociaż może jest w tym część zaniedbania mamy, może i mojego. Dziękuję także wszystkim za ten piękny program. Bardzo mnie interesują te sprawy, chociaż jestem osobą samotną, panną i z racji zdrowia nie mogłam założyć rodziny, a to często było mi wyrzucane. Ale czuję się matką duchową, nieumiejętną wprawdzie i ułomną, ale wiele osób zwracało mi na to uwagę, które kontaktowały się ze mną. Bardzo dziękuję i proszę o westchnienie, abyśmy razem z mamą dalej trwały na tej drodze pojednania. Bardzo dziękuję z Panem Bogiem.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Księże Włodzimierzu, bardzo proszę.
Dziękuję za ten telefon osobiście, bo właśnie chciałem powiedzieć, ksiądz proboszcz wspominał o wielu cudach, które się dokonują w tym wymiarze zewnętrznym. Przychodzą dzieci na świat, jest radość, jest szczęście, ale myślę, że też trzeba podkreślić, że w tym cudzie rodzenia się, nowego życia, też trzeba podkreślić to rodzenie się duchowe. Ksiądz proboszcz pewnie podpisałby się obiema rękoma pod tym, co teraz powiem, że doświadczamy jako kapłani, jako wspólnota zakonna księży Sercanów tu w Krakowie, w Płaszowie, bardzo dużo spowiedzi i to takich pięknych spowiedzi. Spowiedzi ludzi, którzy wiernie trwają przy Panu Bogu, jakoś tak bardzo harmonijnie układają swoje życie, swoją codzienność, ale również ludzi pogubionych, ludzi, którzy, jak mówi papież Franciszek, są na peryferiach i przychodzi czas właśnie spotkania z matką, przychodzi czas kursu dla narzeczonych, trzeba podjąć jakąś ważną, decydującą decyzję i przychodzi też jakiś namysł, jakieś mocna refleksja w życiu. I jako kapłani doświadczamy tego w konfesjonałach. Pięknych spowiedzi, pięknych powrotów i pięknych początków, bo często jest to po wielu latach powrót do stanu łaski uświęcającej. To jest często powrót właśnie do wspomnianej przed chwilą przez radiosłuchaczkę jedności z drugim człowiekiem, czasami właśnie tym najbliższym, rodzicem, bratem, siostrą, sąsiadem. Te nasze drogi ludzkie są bardzo poplątane, a Pan Bóg tu właśnie w cieniu Maryi, w naszym sanktuarium i w naszym domu z mater, no przyprowadza na nowo.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Dzień dobry, Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy, skąd telefon?
Słuchacz z Polski Północnej. Ja chciałem tak powiedzieć tutaj na temat właśnie mocy zawierzenia niepokalanemu sercu Marii, właśnie jeśli chodzi o dar potomstwa. Tutaj było to troszeczkę wspomniane. Właśnie o takiej inicjatywie zawierzenia właśnie niepokalanemu sercu Marii Królowej Polski na Jasnej Górze w każdą pierwszą sobotę i tam jedną właśnie z najczęściej, najszybciej wysłuchiwanych prośb właśnie przez Maryję jest właśnie prośba o potomstwo, często właśnie u małżeństw, które przez wiele właśnie lat nie mogły mieć dziecka i starały się właśnie o potomstwo i często z nawiecznego punktu widzenia to było wręcz niemożliwe i nawet jest kilka takich świadectw do odsłuchania. I właśnie w każdą pierwszą sobotę o 18:30 wiele osób właśnie wpisuje właśnie w swoich aktach zawierzenia tą prośbę i tak jak mówię, najwięcej właśnie świadectw jest najszybciej właśnie wysłuchiwanych przez Maryję. prośb właśnie o potomstwo, właśnie a więcej informacji na ten temat można tam znaleźć sobie na przykład w internecie na stronie avemaria.pl.
Bardzo dziękuję panu, bardzo serdecznie także pozdrawiamy. Drodzy Państwo, to są rozmowy niedokończone, więc one pozostają niedokończonymi. Jest wiele osób, które na pewno zainteresowało się tym tematem. Zostaną te rozmowy zamieszczone, jak cała nasza dzisiejsza transmisja już jest zamieszczona na portalu internetowym Radia Maryja. Można wrócić do niektórych treści. A naszym zwyczajem poniedziałkowych spotkań i rozmów niedokończonych jest także możliwość przekazania dobrych słów, życzeń i pozdrowień. I tej przyjemności nie chciałbym pozbawić naszych gości. Dlatego może od pani Agaty i pana Mariusza rozpocznijmy. Kogo chcielibyście państwo pozdrowić, pani Agato?
Myślę, że szczególne pozdrowienia dla naszej rodziny, dla moich braci i dla mojej mamy, którzy na pewno nas teraz słuchają. Oraz chcielibyśmy jeszcze pozdrowić ciocię Sylwię, która w tym momencie opiekuje się naszą córką Karoliną.
Panie Mariuszu?
Jak również też chciałbym pozdrowić też również rodziców, którzy na pewno gdzieś w Warszawie teraz nas słuchają, mojego brata ze swoją żoną. No i też przede wszystkim tutaj pozdrowić pana doktora Tomasza, który no, nie ukrywamy, no, przyczynił się też do tego, pomógł w tym wszystkim, w tym pięknym dziele. Także serdecznie pozdrawiamy.
Dziękuję ślicznie. Pani Iwono, kogo pozdrawiamy?
Pozdrawiam na pewno moją rodzinę i pozdrawiam wszystkie osoby, które współpracują z lekarzami, z instruktorami, którzy oczekują potomstwa, którzy czekają na nie. Wszystkich pozdrawiam serdecznie.
Bardzo dziękujemy. Pan doktor Przemysław Binkiewicz, panie doktorze.
Pozdrawiam moją żonę. Mam nadzieję, że jeszcze dotrwała do tej pory, która mnie tak dzielnie wspiera. Zawsze jest moją podporą w tej działalności dobrej i trzyma cały nasz dom. Pozdrawiam dzieci, całą naszą ósemkę i dziękuję Panu Bogu za ten dar posiadania potomstwa. Pozdrawiam rodziców lekarzy, którzy jakoś pomogli mi się ukształtować jako człowiekowi, jako lekarzowi. Pozdrawiam moich teściów, braci mojej żony, całą rodzinę i moich pacjentów, moje pacjentki, mój oddział Tomasza, który tam na dyżurze dzielnie trwa i pilnuje tam wszystkiego w Pyskowicach.
Ksiądz doktor Włodzimierz Płatek.
Ja mam dość sporo pozdrowień, ale to zamknę w trzy rodziny moje. Pierwszą rodziną to oczywiście ta rodzina zrodzona, czyli pozdrawiam serdecznie rodziców i rodzeństwo. Pewnie słuchają nas przy radioodbiornikach. Druga rodzina to ta zakonna. Pozdrawiam. Mam nadzieję, że słuchają nas współbracia w sali wspólnej. Tutaj ksiądz proboszcz powątpiewa, ale ja ufam. I trzecia rodzina to jest oczywiście wspólnota Domus Mater, wszystkich pracowników, wszystkich współpracowników, w sposób szczególny księdza Pawła i Aleksandra, mojego najbliższego współpracownika. Serdecznie pozdrawiam.
Ksiądz Zenon Siedlarz, proboszcz, oczywiście sercanin, księże proboszczu, kogo pozdrawiamy, ale także proboszczowi miejsca, gospodarzowi wypada także podsumować chociażby jednym, drugim zdaniem to nasze dzisiejsze spotkanie.
Może zacznę od pozdrowień, żeby nie zapomnieć. Ja jestem też z wielodzietnej rodziny, dlatego moja mama, gdy mnie miała już tak dość późno, to niesamowicie mnie nauczyła jednej rzeczy, żeby wszystkim ludziom, których się spotyka, zawsze coś zawdzięczać, bo zawsze są dla nas jakimś darem Pana Boga, świętej pamięci Maria. Ale bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić właśnie wszystkich księży sercanów, którzy pewnie nas słuchają, bo to zawsze tak jest dobrze, gdy się wspieramy, nie tylko w takich momentach, ale zawsze. Przyszedł mi SMS od jednego współbrata z Sosnowca. Bardzo dziękuję. I za to, że właśnie mówi o tym, żebyśmy zawsze tworzyli i umieli jak najbardziej jednoczyć się w rzeczach dobrych i one zawsze będą owocować. Pozdrawiam moją przepiękną parafię. Używam dzisiaj takich superlatywnych słów, żeby parafianie wiedzieli, że proboszcz nie tylko gani, czasami też tak powie, że coś jest nie tak. Natomiast naprawdę tutaj spotkałem też bardzo dużo życzliwych ludzi, którzy w zasadzie wychodzą z inicjatywą. Jakbym to policzył wszystko, no to wychodzi bardzo, bardzo mocno na plus dla parafian, którzy często przychodzą i mówią: proszę księdza, a może byśmy to zrobili? Poczekajmy, mówię, studzimy te zapędy, ale potem to rzeczywiście jest potrzebne. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za współpracę, za posługę tak zwaną w parafii. Pozdrawiam też moją rodzinę, braci, siostry, też niełatwą w sumie rodzinę, natomiast najbardziej brata, który tam pewnie słucha teraz, który daje mi zawsze dużo takiego też, można powiedzieć, ciepła domowego. Ja się czuję w domu tak, jakby mama dalej żyła. Więc to jest też takie coś piękne, takie, tak, że można być i ojcem, i matką, bratem, i jednocześnie mamą. I pozdrawiam wszystkich, którzy no, w tym ostatnim czasie przyczynili się do tego, że Ojcowie Redemptoryści, Radio Maria, Telewizja Trwam do nas przyjechała. Madzie Buczek szczególnie nad morzem jest teraz. Pozdrawiam wszystkich, którzy naprawdę są ludźmi dobrej woli, bo w ten sposób można dużo, dużo zbudować. Co chciałbym powiedzieć, że w drugą sobotę miesiąca u nas o 19:30 jest zawsze msza święta z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie za wstawiennictwem Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa. Zapraszamy w każdą środę. W pierwszą modlimy się za rodziny, małżeństwa i rodzinę, w drugą za małżeństwa, które utraciły potomstwo w różnych okolicznościach. I kiedyś ktoś przyszedł z parafii i mówi: proszę księdza, moja córka bardzo tęskni za swoim bratem, którego straciłam. I mówi: niech ksiądz dołoży, i dokładamy do tej intencji, i za rodzeństwo, które przeżywa smutek po stracie siostry czy brata. Trzecia środa to jest właśnie modlitwa o dar potomstwa dla małżeństw i czwarta za mężczyzn. Tutaj ksiądz Włodek też powiedział, że my mężczyźni mamy coś nie tyle może z niedorosłości, ale czasami nam brakuje, ta duma męska powoduje, że nam się wydaje, że my już sobie poradzimy w życiu i potem się okazuje, że jesteśmy dziećmi. Jak to kiedyś na kolędzie mi pewna pani powiedziała: mam troje dzieci, a w zasadzie czworo, bo troje to są dzieci, a czwarty to jest mąż. I często my tego potrzebujemy. A piąta środa, jeśli występuje u nas, to jest modlitwa o wiarę, żeby w to wszystko uwierzyć, że Pan Bóg jest właśnie. I dziękuję Panu tutaj, Panu doktorowi Przemysławowi, że w zasadzie więcej mówi o Panu Bogu niż ksiądz, nie? Także to też tak czasami bywa, a to znaczy, że właśnie takich ludzi nam potrzeba. No szukajcie, znajdziecie, proście, a otworzą wam. To jest to Jezusowe wezwanie bardzo aktualne i bardzo dziękuję wszystkim, którzy nas teraz słuchają i niech Maryja, Matka Błogosławionego Macierzyństwa, da nam właśnie Jezusa w naszym sercu, bo tutaj dzisiaj nawet ludzie samotni dzwonili. To wszystko niesamowicie piękne, bo mówię o tym, że można być taką mamą, tatą, wcale nie mając dzieci. Ja też mam takie przykłady, tutaj przynajmniej dwie takie sytuacje, że adopcja dzieci. Jak ja słyszę: troje dzieci i przyszli tutaj, już nie mieszkają tutaj, mieszkali tylko 2 lata, przyszli je ochrzcić z adopcji i najmniejsze dziecko ma jakieś 3,5 roku i mówi: powiedz Basiu, co chciałaś? Chciałam chcieść, czyli po prostu, że jeszcze nie umie mówić, ale już potrafi wypowiedzieć, że chciała chrzest. I jak ja rozmawiałem z tymi rodzicami i jak zobaczyłem tą miłość, którą otaczają te dzieci, to mówię, do tego trzeba dojrzeć. Czyli to nie jest rzeczywistość. Tak jak mówiliśmy, tutaj są takie momenty, że nieraz trzeba dojrzeć, że to jest moja droga. Pan Bóg mi daje taką drogę.
Dar potomstwa oczyma medycyny i wiary. Kończymy rozmowy niedokończone. Naszymi gośćmi byli państwo Agata i Mariusz Stańczukowie, pani magister Iwona Koprowska, pan doktor nauk medycznych Przemysław Binkiewicz, ksiądz doktor Włodzimierz Płatek, sercanin i gospodarz miejsca ksiądz Zenon Siedlarz, proboszcz tutejszej wspólnoty parafialnej. A przed nami, drodzy państwo, nasza wspólna modlitwa na zakończenie dnia, do której za chwilę państwa zaprosimy.
Zbliża się. jak biel przeczysta w ciemnościach nocy puka do serc naszych nasza Pani wieczysta.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Uczyńmy teraz rachunek sumienia. Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie, Boże prawy, a gdy będziem zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali.
Twoje oczy obrócone dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka.
Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broń nas szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy.
A gdy już niebo osiądziem, Tobie wspólnie śpiewać będziem, Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
i wielkiego miłosierdzia.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem. Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda. Tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu, ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj,
abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj, Królowo.
Matko miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wyganiu nam okaż, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
Bardzo gorąco dziękujemy za wspólną modlitwę na zakończenie dnia. Tym samym kończymy nasze poniedziałkowe spotkanie rodziny Radia Maryja, które dzisiaj przeżywaliśmy w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, w Płaszowie, w Sanktuarium Błogosławionego Macierzyństwa. Raz jeszcze dziękujemy księżom sercanom za życzliwe przyjęcie, za otwarte serce. Dziękujemy tym wszystkim, którzy uczestniczyli w naszym spotkaniu. Dziękuję także naszej ekipie technicznej, ekipie telewizji Trwam, Radia Maryja, obecnemu do tej pory realizującemu program panu Krzysztofowi Gabskiemu. Pozdrawiamy całą rodzinę Radia Maryja z Krakowa. Bardzo serdecznie żegnamy się z Państwem słowami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przekazujemy głos do studia w Toruniu.